Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach. Jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. W tej misji, która polega na umieszczaniu co tydzień, w każdy piątek, odcinków Spoilermastera w wolnym dostępie, pomagają mi patronki i patroni tego podcastu. Darczyńcy, których wpłaty w serwisie patronite.pl/Spoilermaster pozwalają mi pracować nad kolejnymi odcinkami. Szczególnie nisko kłaniam się patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Ten odcinek powstaje we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym MBank Nowe Horyzonty. To właśnie w trakcie tego festiwalu, w trakcie jego edycji roku 2024 w lipcu zostanie zaprezentowany film pod tytułem Playtime. Film z roku 1967 w reżyserii Jacques'a Tati. Ten seans odbędzie się, wypowiadam to w czasie przyszłym, ponieważ odcinek pojawia się przed tym seansem, 22 lipca 2024 roku w kinie Nowe Horyzonty, konkretnie w sali numer 7 o godzinie 15:45. Jeżeli słuchacie tego odcinka jeszcze przed tym seansem, zapraszam na niego serdecznie. Wygłoszę przed nim także wstęp. Jeżeli słuchacie już odcinka po seansie, to mam nadzieję, że na nim byliście, a jeśli nie byliście, to mam nadzieję, że obejrzeliście film Playtime gdzie indziej, ponieważ oczywiście w tym odcinku będzie, jak zawsze, dużo spoilerów, chociaż Playtime to chyba taki film spoilero-odporny, jako że w zasadzie nie posiada on fabuły. Bardzo dziękuję za to zaproszenie Nowych Horyzontów. Playtime to film, który od lat podziwiam. Jacques Tati to twórca, którym od lat się fascynuje. Dość powiedzieć, że w top 100 Spoilermastera znalazł się jeden film Jacques'a Tatiego. To był film pod tytułem Mój wujaszek z roku 1958. Playtime wszedł na ekrany niemal dekadę później i o ile Mój wujaszek był wielkim sukcesem Tatiego, zarówno artystycznym, bo dostał szereg nagród od specjalnej nagrody kaneńskiej po Oscara za film zagraniczny, o tyle Playtime był wielką kasową porażką i był także filmem, który nie był przyjęty za dobrze przez krytykę. Zmieniło się to z latami, zmieniło się do tego stopnia, że kiedy w 2022 roku prestiżowy brytyjski miesięcznik Sight & Sound przeprowadził swoją ogromną, kolejną już ankietę na filmy wszechczasów, Playtime zajął w tym rankingu 23 miejsce na liście najlepszych filmów świata. W towarzyszącym rankingu, w którym głosowali już nie krytycy i historycy kina, ale reżyserzy, film ten zajął miejsce 41, a zatem możemy mówić o arcydziele kina światowego, które dopiero po latach doczekało się właściwej recepcji i właściwego docenienia. Niestety po premierze przyczyniło się do finansowej ruiny reżysera, o czym dzisiaj powiemy. Filmy Jacques'a Tatiego towarzyszą mi już od bardzo wielu lat i poza tym, że ten odcinek powstaje we współpracy z festiwalem MBank Nowe Horyzonty, to chciałbym zawrzeć w nim także osobistą dedykację. Ten odcinek dedykuję mianowicie mojej cioci Róży, którą także pozdrawiam. Wiem, że słucha niektórych odcinków. Mam nadzieję, że posłucha także tego, ponieważ to właśnie moja ciocia Róża, która przez wiele lat mieszka w Niemczech, opowiadała mi o filmach Tatiego jako pierwsza. Pamiętam na początku lat 90. jej wizyty w naszym domu i pamiętam o tym, jak opowiadała mi o dwóch filmach, o wakacjach pana Ilo i o moim wujaszku, jednocześnie nucąc melodię z mojego wujaszka. Pozwólcie, że to w tym momencie zrobię. Ta-da-da-da-dam, ta-da-dam, tam-ta-ram, ta-da-da-da-dam, ta-da-dam, tam-tam. I tak dalej. Ta melodia zapadła mi już wtedy niesamowicie w pamięć i pamiętam, jak ciocia opowiadała mi poszczególne gagi z tych filmów, szczególnie wspominając małżeńską parę starszą, która w wakacjach pana i Lo przechadza się plażą, pani przodem, pan zrezygnowany i zirytowany tyłem, pani wyławia kolejne muszle z wody, mówiąc: o, zobacz, jaka cudowna muszla, po czym podaje muszle małżonkowi, który patrzy i wyrzuca je z powrotem do morza. Te opowieści były dla mnie wtedy fascynujące i pamiętam, z jak wielką ekscytacją odkryłem w programie telewizji regionalnej, telewizji Katowice, mniej więcej w roku 1996, emisję dwóch filmów Tatiego, właśnie Wakacji pana Ilo i mojego wujaszka. Mój wujaszek był nadany skwarnym latem roku 96, o drugiej w nocy, bodajże z piątku na sobotę, w telewizji regionalnej TVP3. Tę telewizję, mimo że mieszkałem na Śląsku, więc powinienem ją odbierać dobrze, odbierałem z wielkimi zakłóceniami. Był to gęsty, analogowy śnieg. Nagrałem wówczas ten film i pamiętam, że obejrzałem go wtedy w środku nocy i właściwie nic nie zrozumiałem. Jakość obrazu była nie najlepsza, telewizorek był malutki. No, po latach dowiedziałem się, że Tati planował swoje filmy na duży ekran zdecydowanie, pod względem ich kompozycji kadru, choreografii i tak dalej. Lektor czytał z dużym trudem te przedziwne, urywkowe dialogi filmu Tatiego i przez duże takie sekcje tego filmu w zasadzie nie byłem do końca pewien, co tam się dzieje, a mimo to film mnie zafascynował jakimś swoim zupełnie innym tonem, oryginalnością. No i jednak ogólne kontury tej satyry na nowoczesną architekturę, chociaż jak sam Tati powiedziałby, nie tyle na nowoczesną architekturę, co na mieszczan, którzy czynią z niej niewłaściwy użytek, te kontury przebijały się i rozumiałem główny kontrast w tym filmie, to znaczy kontrast pomiędzy staromodnym panem Ilo w płaszczu z laseczką, z kolorowymi skarpetkami, który zamieszkuje stary Paryż, lekko rozsypujący się, wydaje się przedwojenny, i który odwiedza swoją siostrę i szwagra na nowoczesnych przedmieściach, czasami pakując się w kłopoty, a najczęściej wyrywając swojego siostrzeńca Gerarda ku dobrej zabawie w tej nieco bardziej rozluźnionej części Paryża. Oczywiście to do mnie docierało, oczywiście rozumiałem śmieszność sytuacji, w której snobistyczna i nowoczesna pani Arpel włączała wielką fontannę ogrodową w kształcie gigantycznej ryby tylko i wyłącznie, kiedy przez bramę jej posesji przechodzili ludzie, których uznawała za godnych takiego zaszczytu. Innymi słowy, przekręcenie owego kurka fontanny było absolutnie uzależnione od pewnego filtra klasowego. To wszystko rozumiałem, to wszystko czytałem, ale choreografia poszczególnych scen, sens poszczególnych gagów często ginął w tym telewizyjnym śniegu i w małym ekraniku telewizora marki Blaupunkt, który mimo to wtedy oczywiście wydawał się całkiem spory. Obecnie myślę, że mój laptop ma większy ekran niż tamten telewizorek. Wspominam o tym, ponieważ chcę podkreślić, że Tati towarzyszy mi od bardzo wczesnych lat mojej pasji filmowej i dzisiaj będzie szczególny odcinek, ponieważ zacznę od krótkiej impresji na temat Playtime'u, żeby wprowadzić was w nastrój tego filmu, po czym już przez samą karierę Tatiego poprowadzi nas znawca tej twórczości, reżyser i scenarzysta Józef Gębski, który pojawił się już w Spoilermasterze jako autor tekstu pięknego eseju o twórczości i komedii Bustera Keatona. Ten esej cytowałem w odcinku poświęconym właśnie Keatonowi. Pan Józef Gębski, poza tym, że ma ogromny dorobek filmowy i to zarówno fabularny, jak i dokumentalny, od wielu już wielu dekad zgłębia historię filmowej komedii, ale powiedziałbym też więcej, zgłębia filozofię kina. Jest reżyserem niebywale zainteresowanym estetyką kina, jej rozwojem, historią, jej rozmaitymi dziwactwami i eksperymentami, i rozmowa z nim to prawdziwa przyjemność rozmowy z prawdziwym kinofilem, twórcą i także badaczem, bo miałem wielką przyjemność odwiedzić pana Józefa i jego prywatną bibliotekę w gabinecie w domu i przejrzeć wielką kolekcję książek filmowych, jaką posiada, jakie zgłębia. Jest jednocześnie człowiekiem niebywale uwrażliwionym na sztukę, muzykę, w ogóle na stronę wizualną rzeczywistości. I postanowiłem porozmawiać z nim właśnie o Tatim nie tylko dlatego, że na przestrzeni lat Józef Gębski opublikował całkiem sporo artykułów na temat Tatiego, ale także dlatego, że Józef Gębski Jacques'a Tatiego poznał osobiście. Tati zmarł w listopadzie roku 1982 w wieku lat 75, ale w latach 70., przebywając na stypendium we Francji, Józef Gębski poznał go, poznał także jego współpracowników i to czyni go także bardzo niezwykłym interlokutorem, jeśli chodzi o twórczość Tatiego. Zresztą o czym zaraz się przekonacie, bo po tej mojej części wstępnej nastąpi ponadgodzinna część tego odcinka, w której o Tatim będę rozmawiał z panem Józefem Gębskim. Zaznaczę jeszcze, że pan Józef Gębski jest także autorem filmu fabularnego Filip z Konopi, filmu z roku 1981, który miał to nieszczęście wpaść w pewną rozpadlinę historyczną, oczywiście myślę tutaj o stanie wojennym, i film ujrzał światło dzienne dopiero w roku 1983. Ta komedia rozgrywająca się na warszawskim Wawrzyszewie jest chyba najbardziej ambitną próbą nawiązania do estetyki komedii Jacques'a Tatiego i są tam gagi i pomysły inscenizacyjne, które wprost odwołują się i do podobnych dychotomii, takich jak tradycja i nowoczesność, ale także do pewnych tropów wizualnych, które u Tatiego możemy odnaleźć. Jest tam m.in. cudowna scena, w której zrozpaczony Bronisław Pawlik jako redaktor tomu na temat architektury Polski, który jest właśnie składany w wydawnictwie, ma rozpoznać i opisać fotografie polskich miast. Przegląda identyczne czarno-białe fotografie bloków z wielkiej płyty i próbuje odgadnąć, czy to Warszawa, czy to Radom, czy to Szczecin. Trudno powiedzieć, bo wszędzie wygląda tak samo. Ta scena koresponduje cudownie ze sceną z filmu Playtime, w którym widzimy grupkę amerykańskich turystek w Paryżu nowoczesnym, gdzie w jednym ze szklanych budynków znajduje się wystawka plakatów biur turystycznych. Te plakaty reklamują wycieczki do Brazylii, do USA, do Meksyku, ale wszystkie te plakaty wyglądają identycznie, ponieważ we wszystkich tych krajach, w metropoliach stoją dokładnie takie same boksy, dokładnie takie same szklane, modernistyczne wieżowce. To nawiązanie wizualne u pana Józefa Gębskiego świadczy o ogromnej atencji jego, jaką żywi dla twórczości Tatiego, ale o tym usłyszymy za chwilę. Ja, zanim już przejdę do tej rozmowy, chciałbym nakreślić dwa krótkie obrazki. Pierwszy obrazek to scena z filmu Playtime. W filmie Playtime przez prawie całą pierwszą połowę bohater Jacques'a Tatiego, czyli grany przez niego pan Ilo, przemieszcza się za kamarkami nowoczesnego, modernistycznego Paryża i przez pierwszą godzinę szuka niejakiego pana Giffarda w wielkim biurowcu. Domyślamy się, że szuka go w sprawie pracy. Porządek architektury nowoczesnej z jej prostymi liniami, transparentnymi ścianami i ogólnym podziałem przestrzeni, tropem największej funkcjonalności, sprawia, że ta dwójka ludzi jakoś nie może się w tym wielkim szklanym budynku spotkać. Cały czas mijają się, są porywani windami albo gonią za odbiciami w wielkich taflach szkła, ale do ludzkiego spotkania w tej rzeczywistości błyszczących i przezroczystych prostopadłościanów jakoś dojść nie może. I oto w połowie filmu pan Ilo znajduje się przed budynkiem mieszkalnym, także modernistycznym, przeszklonym, z wielkimi taflami okien i tam spotyka kumpla z wojska. Kumpla z wojska, który zaprasza pana Ilo do swojego mieszkania. Widzimy niemal całość owej wizyty pana Ilo w mieszkaniu kolegi z dawnych wojskowych czasów, ale Tati swoim zwyczajem filmuje całą ową wizytę od zewnątrz. Nie wejdziemy z kamerą do mieszkania kumpla, kamera pozostanie na zewnątrz i będzie obserwować przez tą wielką taflę szkła przebieg owej choreografii gościnności, jaka rozgrywa się w owym zamożnym, mieszczańskim, paryskim, nowoczesnym bardzo domostwie. I tak się składa, że tuż obok jest druga tafla szkła i oczywiście drugie mieszkanie. W tym mieszkaniu, tak się składa, mieszka ów Giffard, za którym gonił przez pierwszą połowę filmu pan Ilo. I w tym momencie Tati robi coś, co uwielbiał najbardziej, to znaczy kadruje sytuację w ten sposób, że to my, obserwatorzy, uzyskujemy pewien bardzo szczególny kąt widzenia, mianowicie przerwa pomiędzy tymi mieszkaniami, ta ściana oddzielająca dwie tafle szkła, dwa okna, ginie trochę w kadrze, kamera jest ustawiona prostopadle do krawędzi owej ściany i wygląda to trochę tak, jakbyśmy patrzyli na jedno wielkie mieszkanie z dwoma wielkimi oknami. No i tutaj zaczyna się prawdziwy popis choreografii Tatiego, ponieważ dwie grupki, kumpel z wojska, jego rodzina i pan Ilo i grupka druga, Giffard i jego małżonka, wydają się tańczyć przedziwny, być może nawet godowy w pewnym momencie taniec. Reagują na telewizor, na mecz bokserski, który obydwie te grupki oglądają, wpatrzeni w tę samą ścianę, oczywiście od dwóch jej różnych stron, i Tati bawi się właśnie tym, że wszystko to sprawia, że obserwujemy absurdalny teatr ludzkich spojrzeń i gestów, którego prawdziwym tematem jest niemożliwość porozumienia, niemożliwość zobaczenia się w owej nowoczesnej architekturze. No bo przecież ten mężczyzna, za którym gonił przez cały film pan Ilo, jest tuż na wyciągnięcie ręki, parę metrów dalej. Ale o tym bohater się nie dowie. A my z kolei możemy śledzić tą zabawną koincydencję spojrzeń, powstań, przycupnięć na fotelach, trochę jak rodzaj współczesnego baletu ludzi wyalienowanych. Ta scena pobrzmiewa trochę Antonionim, bo można sobie wyobrazić podobny efekt u Antonioniego, ale jednocześnie oczywiście pobrzmiewa niemym amerykańskim slapstickiem, bo jej cel jest przede wszystkim komediowy, a dopiero w drugiej warstwie melancholijny czy refleksyjny. I zwróćcie uwagę, że ta scena, cały jej sens, cała jej wymowa, cały jej kształt zależy stricte od tego, gdzie stoi kamera, z jakiego kąta spogląda na tę rzeczywistość. I to chciałbym, żebyście zapamiętali, ponieważ sięgając do wspomnień z dzieciństwa Tatiego, on wielokrotnie w różnych wywiadach wspominał o tym, że jego wrażliwość uformowała się w szkole, kiedy to był dosyć niegrzecznym chłopcem, niedobrym uczniem, łobuzem i często lądował w kącie. Dla młodszych słuchaczy to była taka kara polegająca na swoistej symbolicznej stygmatyzacji. Nie wiem, czy ona do tej pory jest stosowana, ale ta stygmatyzacja polegała na tym, że za karę szło się do kąta i tam się stało ku uciesze oczywiście drwiącej większości klasy. I z tego kąta, jak mówi Tati, zacząłem dostrzegać, to już cytat z Tatiego, zacząłem dostrzegać, że nauczyciel siedzący za biurkiem jawi się jako zupełnie inna osoba. O ile kiedy siedzieliśmy do niego frontalnie w naszych ławkach, wydawał się on figurą władzy. Siedział jak król, wpatrywał się i wydawał rozkazy. Tymczasem, patrząc z kąta, patrząc z ukosa, można było zobaczyć termos z herbatą, który stał za biurkiem, można było zobaczyć papierki po cukierkach, jakie sam zjadał, można było zobaczyć, jak drapie się w łydkę. Nagle ten wizerunek osoby posiadającej jakąś symboliczną władzę zostawał właśnie dzięki zmianie kątu widzenia kamery, chciałoby się powiedzieć, stawał się czymś zupełnie innym. Stawał się nagle obnażeniem tej władzy, sprowadzeniem figury władzy do jakże ludzkiego wymiaru. I ta umiejętność z jednej strony, czyli owego patrzenia z ukosa Właśnie, patrzenia na dwa mieszkania tak, jakby były połączone, na dwie grupki ludzi, którzy się nie widzą, tak jakby się widzieli. To przekrzywianie rzeczywistości, które w finale Playtime'u osiąga swoją surrealistyczną apoteozę, w momencie, kiedy czyściciel szyb otwiera i zamyka pionowo zamontowaną szybę, manipulując jej odbiciem tak, że odbijające się w niej pasażerki autobusu turystycznego wydają się uczestniczyć w wielkiej przejażdżce na karuzeli. Ten efekt i inne sprawiają, że Tati jawi się przede wszystkim jako wielki reżyser spojrzenia, wielki reżyser kątu patrzenia, wielki reżyser zarządzania przestrzenią. W biografii Jacques'a Tatiego, pióra Davida Belosa, pojawia się taki fragment z jednej z wypowiedzi, kiedy Tati tłumaczył się, dlaczego sięgnął po szeroki ekran. Playtime jest filmem nakręconym na taśmie 70 mm, a zatem tej możliwie najszerszej. Powiedział, że to, co go najbardziej interesowało, to oczywiście możliwość stworzenia takiego dużego tableau, dużego fragmentu rzeczywistości, w której widz będzie mógł sobie odkrywać pewne mikroczynności i mikrozdarzenia na własną rękę, nieprowadzony po belfersku przez reżysera, ale powiedział także, że w takiej przestrzeni najbardziej go interesuje nie kawalkada, nie pojedynek na rewolwery, nie wielkie sceny tłumne, ale to, co jest niezwykłe, to jest to, że szeroki ekran pozwala widzowi docenić, jak wielkim wydarzeniem jest szpilka upadająca na posadzkę. I tym cytatem chciałbym zakończyć ten wstęp, jeszcze go uzupełniając. Znowu, wydaje mi się, że to jest ważne, żeby we wstępie to wybrzmiało. Jacques Tati powiada w innym wywiadzie, już nie w książce Belosa, ale w jednym z materiałów dodatkowych na kryterionowym wydaniu jego filmów. Otóż Jacques Tati mówi, że o ile rozbicie butelki wina w malutkim, prowincjonalnym sklepiku na posadzce tego sklepiku alkoholowego nie jest dużym wydarzeniem, bo sprawę można szybko zażegnać, załatwić, nie trzeba się za bardzo wstydzić tego, co się wydarzyło, o tyle Jacques Tati mówi, nigdy nie widziałem ludzi bardziej przerażonych niż ludzie w wielkiej przestrzeni lotniska Orly, wychodzący ze sklepu wolnocłowego, którym wyślizgnęła się butelka trunku i rozbiła na tej wielkiej tafli posadzki w tej wielkiej, pustej przestrzeni. Tati mówi, że to samo rozbicie butelki, ten sam mały wypadek, nagle staje się czymś mrożącym krew w żyłach, czymś niesłychanie niezręcznym. Właśnie dlatego, że jest umieszczony w tej przestrzeni, która została zaprojektowana jako przestrzeń idealna, perfekcyjna, nieludzka. Przestrzeń, która nie jest nastawiona ani na ludzki błąd, ani na ludzkie potknięcie, tylko która wymaga poruszania się po liniach prostych i prostopadłych wobec siebie. Playtime w największym skrócie jest historią wykrzywiania owych prostych linii. Przez całą pierwszą połowę filmu postaci poruszają się głównie po liniach prostych i po liniach prostopadłych względem siebie. Im dalej w film, im dalej także w kończący film, wieczór restauracyjny, w trakcie którego wciąż nie gotowa jeszcze, ale oddana do użytku restauracja rozpada się na naszych oczach pod naporem tłumu, alkoholu i dobrej zabawy, tym bardziej wykrzywione stają się linie chodu wszystkich bohaterów, tym bardziej zaczynają się oni poruszać po spiralach, po liniach krzywych, wyzwalają się z tej tyranii prostych i prostopadłych ścieżek i zaczyna się tam tworzyć coś na kształt ludzkiej wspólnoty, ale do stworzenia tej ludzkiej wspólnoty najpierw ta nieprzyjazna, idealna architektura musi ulec nadwyrężeniu. Trzeba wychodzić sobie w niej swoje ścieżki, trzeba czasami nawet rozwalić abażur czy kawałek sufitu po to, żeby dostosować ową przestrzeń do potrzeb tej żywej istoty, jaką jest człowiek w obiektywie Jacques'a Tati. Jacques Tati był niezwykle uwrażliwiony na formy ludzkiego zachowania, na rozmaitość typów ludzkich, na typy ludzkiego ciała, na typy ludzkich gestów. Pamiętajmy, że zaczynał w tak zwanym music hallu, mimo że wywodził się z zamożnej mieszczańskiej rodziny o korzeniach rosyjsko-francusko-holenderskich. Jego przodkowie byli między innymi ramiarzami paryskimi, przyjaźniącymi się z Van Goghiem i z kluczowymi impresjonistami. Ale w pewnym momencie Tati wybrał życie tułacze, życie artysty, życie komika wodewilowego. Jednym z jego pierwszych numerów był taki ciąg mimicznych naśladownictw, w których udawał rozmaitych sportowców. I pisarka Colette, późniejsza autorka słynnej Gigi, napisała w recenzji jednego takiego występu w połowie lat 30. Oto mamy przed oczami geniusza, oto mamy przed oczami kogoś, kto w trakcie scenki tenisowej jest jednocześnie piłką, rakietą i tenisistą. Kto w scence jeździeckiej jest jednocześnie jeźdźcem i koniem, kto jest tą magiczną istotą, cyklopem. Ktoś, kto potrafił zmieniać swoje ciało, zmieniać kształty, jednocześnie ktoś, kto potrafił patrzeć na rzeczywistość pod zaskakującymi kątami, tak jak w tej scenie, którą już przytoczyłem, niezwykły mim, komik, mistrz slapsticku i twórca bardzo oryginalnych komedii, ktoś, kto zaczął od sporego sukcesu finansowego, a zakończył dużą finansową klęską, to właśnie Jacques Tati. Przejdźmy się teraz przez tę filmografię, przez tę karierę, przez tę estetykę, ale uczyńmy naszym przewodnikiem innego filmowca, a mianowicie pana Józefa Gębskiego. Zapraszam was do tej części odcinka, w której to pan Józef będzie naszym przewodnikiem, a po tej części ja dorzucę jeszcze coś od siebie.
Moje życie przebiegało w ten sposób, że gdzieś w którymś momencie mój ojciec opowiadał mi cały czas o Chaplinie. W liceum zwrócił się kiedyś, pamiętam, profesor mówi, Józio, ty chodzisz do kina dużo, mama ci kupuje książki? No to mam, powiedziałem, że mama mi kupuje książki, rodzice. Wobec tego wyszedł taki pierwszy tom te historii sztuki filmowej. Teplica wtedy to. Jak cię mama kupi, to przyjdź na kółko polonistyczne, zreferuj mi, co jest. I pan kupiłem ten tom, przeczytałem, zupełnie nie wiedząc o co chodzi. Powiedziałem, że jest tam parę rozdziałów, parę set filmów, tych filmów w ogóle nie znam. I tak zostałem poinformowany, że jest szkoła filmowa, może bym się wybrał. No i teraz była sprawa pójścia do szkoły filmowej. Przyznam się panu, że zawsze moje życie polegało na tym, że świat się śmieje. Widział pan film Aleksandrowa. Był takim filmem, w którym byłem szpikowany w dzieciństwie. Ja jestem dużo od pana starszy. Ciągle na pokazach w wolnym powietrzu i tak dalej był Świat się śmieje. Nie wiedziałem bardzo, ile tam jest głupoty, ile tam jest naśladownictwa, ile tam jest oryginalności. Ale generalnie Świat się śmieje otwierał mi moją taką rzeczywistość. Wie pan, jestem urodzony w Kielcach i proszę pana, chodziłem do kina, ale pamiętam, któregoś dnia przyjechał znany panu jeszcze Jerzy Płażewski. Pierwszy dyskusyjny klub filmowy, jaki powstał w Polsce, to był Zygzak. A drugi klub filmowy, jaki powstał w Polsce, to był na prowincji w Kielcach. Tam była pani Stefania Hejn-Majewska i wyrzucony z łódzkiej szkoły filmowej Rysio Barański i oni założyli DKF. I ja tam po prostu oglądałem filmy i któregoś dnia miał być na zajutrz Patryk Kane. I przyjechał do Kielc Jerzy Płażewski. I Płażewski miał takie spotkanie ogłoszone w redakcji miejscowej gazety. Przyszło nas chyba 10 osób, niewiele. I Płażewski opadał, co zobaczymy w tym filmie, czego nie widać. Głębia ostrości, wie pan, wszystkie te sztuczki takie z tego filmu i rzeczywiście przekonałem się, że jak oglądałem ten film nazajutrz, to zobaczyłem to, o czym Płażewski mi mówił, to znaczy, że jest jakaś tajemna wiedza. Jest jakaś tajemna wiedza. I proszę pana, mój ojciec był, to był prosty człowiek, ale był fanatykiem kina i któregoś dnia w Kielcach wyświetlano film Wakacje pana Ilo. Staliśmy przy ogromnej kolejce do kina, to były takie niesamowite godzina, nie wiem. I weszliśmy na ten film i zachorowałem. To znaczy ten film wywarł na mnie jakieś niesamowite, nieświadome jeszcze wrażenie, że będę kiedyś uzależniony, ale ten pokaz tego filmu był dla mnie szczególny. Do dziś go widziałem kilkaset razy. Ale Wakacje pana Ilo były dla mnie jakimś takim czymś niesamowitym, innym smakiem. Mój ojciec dosyć przekonywał mnie do filmu, mówił mi dużo o Chaplinie, o takiej scenie, gdzie w restauracji wszyscy pili, śpiewali, tańczyła dziewczyna i Chaplin, rzucając konfeti, próbował ratować. Czyli, że gdzieś, wie pan, nie wiem jak to się stało, zainteresowałem się komedią filmową. I to się stało moją pasją i z tego powodu jestem szczęśliwy. W każdym bądź razie, wie pan, dowiedziałem się, że trzeba iść do szkoły filmowej. Chciałem iść bardzo do szkoły filmowej. I w Łodzi w szkole filmowej był taki nieprawdopodobny Bogdziewicz. I Bogdziewicz kiedyś mnie wezwał na rozmowę i mówił mi, zadał mi pytanie, po co ja tu przyszedłem? Byłem po historii sztuki już. No bo chcę robić filmy, kocham kino. A jakie kino? W związku z tym nie z bardzo tego pytania pojmowałem. On mi mówi, amerykańskie? Nie, nigdy w życiu. Ja po prostu od razu, wie pan, gdzieś miałem biologiczną niechęć. Chaplin to nie jest kino amerykańskie. W każdym bądź razie, no to dobrze, to europejskie, tak? Europejskie, bardzo. Ale Europa jest ogromna. Bogdziewicz mówi, to może jakiś kraj jest panu bliski. No tak strzeliłem na chybił, trafił tą Francję. No bardzo dobrze. A we Francji rocznie robi się 260 filmów. No to pewnie pan ma jakiegoś opatrzonego. I w tym momencie chlapnąłem z tym tatim. Komedią. Dlatego, że chcę robić komedię. I on mi powiedział, że wie pan, jak chce pan robić komedię, to musi pan pojechać do Francji. Przyplątać się do kogoś. Ale w tym czasie nie było możliwości wyjazdu w ogóle w świat. Generalnie w szkole filmowej gdzieś po drugim roku pojechałem na wycieczkę do Paryża, zachłysnąłem się, spełniło się moje marzenie, zobaczyłem, że Paryż jest pełen kina, to były lata, wie pan, nowej fali. Nowa fala to my jesteśmy, ja połowę biblioteki tutaj, które pan ma, to dotyczy nowej fali. Generalnie przeżywałem bardzo Godarda, ale ten tati mi świecił. No i napisałem pracę magisterską, tą, którą pan tu ma, taką broszurkę. Nie wiem po co i dlaczego, ale gazda Janusz to wydał jako monograficzny numer. I w związku z tym, wie pan, wiedziałem jedno, że w 77 roku zdarzył się cud w moim życiu. Podwójny. Mianowicie dostałem stypendium do Paryża, taki rządu francuskiego, tak jak pan był teraz, zdaje się, w Ameryce. Pojechałem na kilka miesięcy. Napisałem na tej założeniu cedule, że chcę się po prostu, chciałbym robić komedię filmową i chcę się zbliżyć do komedii. Oczywiście mówiłem wtedy o Jacques Tati. Oczywiście przyznam się panu, że Jacques Tati nie chciał ze mną rozmawiać. Nie było w żadnym, znalazłem telefon, nie było w ogóle możliwości. W związku z tym próbowałem półśrodków. Pierre tekst był prowincjuszem z Rouen, który po prostu skończył Akademię Sztuk Pięknych, rysował, zna pan tą postać chyba dobrze, nie będę panu zanudził. W każdym razie, kiedy tati robił mojego wujaszka, miał parę cech. Znaczy, tati w ogóle chyba nie czytał. Tego nie czytał, nie przeczytał, ale nie to, że dlatego, że po polsku, tylko on był zainteresowany, że piszą o nim. Dalej, tati po prostu, wie pan, był jakimś Nikiforem chyba kultury filmowej, nie wiem, czy pan sobie zdaje z tego sprawę, generalnie potrzebował assistant dessinateur, to znaczy takiego faceta, który by za niego rysował. Wie pan, i Pierre tekst do tego filmu Mon Oncle został assistant dessinateur, robił wszystko. Generalnie tati, i tutaj była ta technologia, Etex potem stał się moim przyjacielem, opowiadał mi, jak powstała ta książka, wtedy wyszła. Mianowicie on mówi, że tati chodził z nim po ulicach, po meczach sportowych, po stacjach metra, wie pan, tam gdzie po prostu w bazarach, i obserwował typy ludzkie i wie pan, i niestety nie umiał rysować. Był mu potrzebny właśnie asystent i to właśnie te rysunki, to są parę tysięcy rysunków, w którym typy fizjologiczne, sposób noszenia parasola, płaszcz, wie pan, detale przeróżne. Tati chciał zrobić od razu Nowa Fala, jeżeli pan podzieli moje zdanie, jest po prostu siostrą zrodzoną z filmu dokumentalnego. I tati po prostu ze tekstem mówi, chodzili po ulicach, stawali na skrzyżowaniu, powiedzmy, Champs-Élysées, czy stawali w Łazienicy Łacińskiej i patrzyli, jak przez jezdnię przychodzi babcia. To zapamiętałem, że babcia wchodziła na jezdnię, okuli, ledwo, nienawidząca samochodów. Kiedy doszła do środkowego pasa, to już miała tego serdecznie dosyć, ale pewnie kombinowała, jak przejść przez drugą połowę pasa. Przychodziła już cynicznie, nienawidząc kierowców, maruząc im. I tati po prostu prosił Eteksa, żeby mu wykonał dużo rysunków babci, ludzi, typów, generalnie francuskich, paryskich typów. I z tego powstało paręnaście tysięcy podobno rysunków. Tutaj jest około 1000, w tym albumie wyszło to już w pewnym momencie, już wtedy dobrze znajmy Eteksa. W każdym razie, wie pan, Eteks był u niego assistant dessinateur, czyli rysował kadry. Generalnie tati, jak ja mam tutaj, nie wiem czy pan wie, wyszło lat temu 4 archiwum Jacques'a Tati. Tam, proszę pana, są szkice, rysunki, fotosy, dossier i tati po prostu generalnie nie posługiwał się tekstem literackim. Podejrzewam, że w ogóle nie czytał chyba literatury. Czytał, o sobie też nie czytał. Wie pan, Henri Lot, asystent, spisał na magnetofon wspomnienia, niestety tati się zniechęcił i przestał opowiadać o tym, ale to się znalazło w dossier. I wie pan, on był po prostu prostym chłopcem, który jak przyszła wojna, to jako klaun cyrkowy, niby to stand-up uprawiał pierwszy. Przyszła wojna, uciekł gdzieś, zamieszkał Saint-Sever, takiej małej wiosce. I proszę pana, tam mieszkał z kolegą na strychu i też podejrzewam, że pan to robi, ja to robię całe życie. Generalnie chodzę po ulicach. Ja nie jestem, miałem samochodów 3, ale to nie była moja pasja. Moją pasją jest chodzenie po ulicach i przyglądanie się ludziom, jak reagują, jak śpią, jak sikają, wie pan, ukrywają. On po prostu był takim właśnie świrem, może to na skutek wiedzy o nim, że trzeba patrzeć na rzeczywistość. Jak pan wie dobrze, w tym czasie, kiedy tati był gówniarzem, powstał taki wybitny film francuski, Georges Rouquier.
Farebik.
Paręnaście lat, kurczę, rozmawianie z panem jest przyjemnością. Wiem, paręnaście lat potem Rouquier zrobił drugi film, potem ja Birefak.
Tego drugiego nie widziałem, widziałem ten pierwszy. Tak.
Przedstawił.
Tak. Czyli dodajmy dla słuchaczy film Farebik o francuskiej wsi.
Cztery pory roku,
też takimi dosyć nowatorskimi zdjęciami przyspieszonymi, roślin rosnących, taka społeczność wiejska.
Wiejska. Tak. Tam była tradycja francuska, nie mamy na to za bardzo czasu, tam od Epsteina, ale generalnie Farebik był filmem po prostu zrobionym za 23 zł. Jak pan dobrze wie, bitwa pod Normandią skończyła się dosyć tragicznie dla Francji, ponieważ weszli Angloamerykanie i zaczęli okupować Francję. Jak pan dobrze wie, podejrzewam, nie wiem czy pan sobie to skorzysta, mam tutaj dosyć dużo materiałów, podpisał Burns, sekretarz Stanów Zjednoczonych z prezydentem, premierem Blumem, umowę o tym, że wszystko cacy, ale cała kultura francuska jest w rękach amerykańskich. Przywieźli, jak pan wie, 400 filmów najpierw w napisach francuskich, przywieźli pieniądze, przywieźli rząd, przywieźli całą strukturę i podpisali umowę, że wszystkie sale kinowe są w rękach Amerykanów. Generalnie, kiedy ta grupa filmowców w rodzaju Bressona właśnie, no tati między innymi ten Duvivier, wie pan, zaprotestowali do Lona Bluma, wytargowali z nim 13 tygodni w roku na pokazy filmów francuskich. Generalnie jedna była rzecz, nie produkowano filmów francuskich. Jakie filmy produkowano? No, zrobił Bitwę o Chiny René Clément, który był poniekąd ojcem tatiego, bo tati przed wojną był u niego asystentem, grał tam w filmie półgodzinnym czy 20-minutowym. W każdym bądź razie wymusili na rządzie francuskim 13 tygodni, ale nie robili filmów. W związku z tym to, co wczoraj wygrało we Francji, partia, nazwijmy to, komunistyczna, z komunizmem to niewiele ma wspólnego. Generalnie partia komunistyczna zrzuciła się na filmy Bitwa o Szyny. Film Bitwa o Szyny został zrobiony, pewnie pan ten film zna. Film nie był eksploatowany nijak, dlatego że eksploatowanie to jest to, co jest dzisiaj, sale kinowe. W związku z tym, wie pan, oni wytargowali i film pod tytułem Bitwa o Szyny był pokazywany w zakładach, na płótnie rozwieszonym, tak jak ogląda każdy z nas Cinema Paradiso. Pamięta pan, operator filmowy wystawiał projektor filmowy i na ścianie na Sycylii wyświetlał na wolnym murze filmy własne. Generalnie kino francuskie nie istniało. Nie istniało kino francuskie. Ono próbowało się odrodzić z drugim krajem, który w zeszłym tygodniu oglądał nieprawdopodobny film o Cinecittà, jak Amerykanie zbombardowali tydzień wcześniej, a potem w tym, co zostało, założono szpital i przytułek. Generalnie, ale we Włoszech grupa świrów genialnych, już nie to miejsce jest pod wodzą Rosselliniego, kupiła 3-4 kamery z demobilu, taśmę i myśleli o robieniu, że miasto otwarte. Przyjechał wtedy arystokrata dawny Visconti, który czuł się proletariuszem, przyjechał Antonioni, no i przyjechał ćwok taki zupełnie nieudany, ale przystojny Federico Fellini i oni robili te swoje filmy. Generalnie te filmy były niewyświetlane, gdyby nie kraje komunistyczne, które faworyzowały neorealizm, nigdy by to nie zaistniało. Były kupowane, funkcjonowały, no i trafiały również do Francji. Pan nie pamięta tego, ale pan jest biegły w historii filmu. Były tak zwane filmy francusko-włoskie. Generalnie była to literatura piękna, przerabiana, Stendhal, tam jakiś Victor Hugo, prawda, i to po prostu wspaniała. Czyli było to pogodzenie, taki półśrodek. No i wie pan, nieoczekiwanie ten Rukie, który zrobił ten film, prawdopodobnie miał jakiś duży kontakt z tatim, że tati po prostu myślał o zrobieniu filmu krótkometrażowego. Był taki producent Fred Orin, który dał mu pieniądze na zrobienie 20-minutowego filmu École des Facteurs. Zna pan ten film, ja go mam. Wie pan, École des Facteurs zostało zrobione, no dostał nagrodę Maxa Lindera, ale to nie znaczy nic, ale generalnie jakiś dobry zbieg okoliczności spowodował, już wiem, dzisiaj wiemy jaki, wyczytałem, że wymyślono, żeby robić École des Facteurs jako pełnometraż po raz drugi. Jak to się stało? Stało się tak, że Francja, która do dzisiaj jest potęgą militarną, miała firmę Thompson, która teoretycznie produkowała rury do zabijania ludzi, ale zawsze jak łucznik w Radomiu produkował maszyny do pisania. Oni zaczęli produkować taśmę fotograficzną. I Thompson wyprodukował Thompson Color, pierwszą kolorową trójwarstwową, to znaczy pomiędzy Kodakiem niemieckim a amerykańskim Technicolorem, i była sprawa sprawdzenia tej taśmy. Pewną ilość taśmy wyznaczono właśnie Renowi i na tej taśmie Jacques Tati kręcił pierwszy francuski film kolorowy pod tytułem Jour de Fête. Tylko że tak jak dziś mamy kamerę wideo na planie, tak zwane elektronikam, tak wtedy były dwie kamery. Jedna kamera kręciła kontrolny obraz czarno-biały, a druga kręciła ten Thompson Color. Po skończeniu zdjęć okazało się, że wyprodukowanie negatywu to jest połowa środków. Nie ma po prostu możliwości zrobienia z tego pozytywu. My wiemy jako filmowcy, że istnieje tak zwany intermediate. Na Chełmskiej, prawda, robiliśmy z negatywu pośrednią kopię i z niej dopiero można było... Wtedy intermediatu nie było, w związku z tym cała produkcja kolorowa Jour de Fête została do archiwum, do śmietnika schowana, mam nawet taką dosyć dużą monografię tego. Natomiast z tego, co było na czarno-białej kamerze, tati zmontował ze swoimi współpracownikami ten bidny, skromny jour de fête, który myśmy z pasją oglądali. Jak pan wie, bo to dosyć ważne, to była epoka, panie Hale, kina gagowego. Ja zapłaciłem połowę swojego życia interesując się kinem gagowym. Studiowałem Jacquata Chaplina, studiowałem Harolda Lloyda, studiowałem Bustera Keatona, który nas połączył. I tam było to, Francuzi wydawali ogromnie dużo teoretycznych książek o gagu filmowym. Gag filmowy, no François, podstawowe książki François Marsa, gag filmowy, wie pan, polegały na tym, że próbowano sformułować receptę na gag filmowy. To znaczy, że gag filmowy składał się, pamięta pan to pismo, które drukowało pierwsze artykuły Clodona, paru takich majstrów od gagu, że gag to się składa z początkowego ujęcia, czyli topografia, postać i niebezpieczeństwo, że ktoś się poślizgnie na rzucącej skórce od banana, potem, że pada na skórce od banana. To była formuła Harolda Lloyda, że powiedz, co chcesz powiedzieć, powiedz to i powiedz, że powiedziałeś. I ta trójstronna, trójskrzydłowa część doprowadziła do powstania literatury. Ja chorowałem na tą literaturę, właśnie uczyłem się francuskiego, żeby czytać, jak się buduje gag. Mam tutaj mnóstwo śmiecia o tej strukturze gagowej, który po prostu robił z nas, wie pan, techników. Będąc asystentem Tatiego, Pieretex mógł się od niego nauczyć, tak jak wszyscy w wakacjach pana Ilo, ma pan ogromną ilość epizodzistów, którzy skończyli IDEC i uczyli się i dlatego filmów żadnych dobrych nie zrobili, ponieważ była to po prostu transmisja kinematografii amerykańskiej. Harold Lloyd, król, wie pan, bracia Mark, królowie, cała ta grupa amerykańskich wielkiego kina oparta jest na gagu, łącznie jest do dziś. W związku z powyższym technika gagu, no wie pan, ona opada, że jest gag kontynuowany, rozrastający się, rozbiegający się. W związku z tym wszystko to ma swoje nazwy. Jeden z numerów pierwszych literatury na świecie, filmu na świecie, kultury filmowej, przepraszam, poświęcony był, Płażecki zebrał antologii teorii gagu. To była dla mnie podręcznik. I to był podręcznik bardzo zły, nieszczęśliwy bardzo, ponieważ ulegałem tej zasadzie, że musi być gag, że się ktoś musi potknąć, że trzeba pokazać, że ktoś rzucił banana i wiadomo, że idzie ktoś i na tym bananie musi się potknąć albo wpaść w tą kałużę, albo mu na łeb ma spaść deska i to nie ma cudu. Harold Lloyd był mistrzem tego. Mam wszystkie filmy Maxa Lindera, uśmiecham się, mam filmy Duranda, uśmiecham się, ale to wie pan, wszystko te pierwsze, nawet slapstick. Mhm. Gdyby nie to, że Chaplin, człowiek bardzo nieszczęśliwy, pojechał do tamtego dziwnego kraju i zaczął opowiadać, że komedia filmowa to nie są tylko gagi kopiące, przewracające, policjanci, tylko musi to być facet nieszczęśliwy. I to nieszczęście, jak u Arystofanesa, musi go tak szalenie dotknąć, że on próbuje obronić swoją godność i tu się zmieniała w ogóle funkcja komedii filmowej. Mhm. Druga wojna światowa moim zdaniem zdecydowała o przemianie, bo na drugiej wojnie zginęło parę milionów ludzi zupełnie przemysłowo.
Nie. To ja tylko wejdę w słowo i dopytam, bo niech czyli ten dzień świąteczny, czy ja dobrze to rozumiem, bo wiadomo, w czarno-białej wersji najpierw, no. To jest film, przypomnę też słuchaczom, o listonoszu na tej francuskiej prowincji, tak, który jednego dnia ogląda taką właśnie amerykańską kronikę filmową, tam patrzy na metody pracy amerykańskich listonoszy i ma kompleks wielki, zresztą ta jego sąsiedzi kpią z niego, czy ty też będziesz taki szybki jak Amerykanie. I on postanawia być taki szybki jak Amerykanie. Czyli dla Tatiego to było też taki przytyczek do tych Francuzów, którzy chcieli być...
Wspaniale! Muszę panu powiedzieć, że wykazuje się pan, znaczy jesteśmy zgodni. Rzecz polega na tym, że École des Facteurs była po prostu burleską filmową o głupawym listonoszu, mającym ogromną ilość perypetii. Natomiast wpadł no koledzy, Marquet, tam jest Pierdel, znamy takich tych ludzi, żeby zrobić to jeszcze raz, tylko znaleźć pretekst. I tym pretekstem jest właśnie inwazja proszę pana, to jest film dokumentalny, to jest inwazja filmu amerykańskiego, że jest karnawał, 14 lipca, ludzie piją, strzelają do strzelnicy, rzucają piłką, a obok jest namiot i w tym namiocie wyświetla się film z projektora przenośnego o nieprawdopodobnej poczcie amerykańskiej, szybkiej, wartkiej, samolotowej. No i tati napuszczony na to, żeby zobaczył, spotyka się z tym kalectwem. Wie pan, tati w pewnym momencie, będąc antyamerykańskim facetem, już wchodził w to, zrobił film, który jest po prostu przykry. Pamięta pan nieprawdopodobny gag, proszę pana, gdzie tati jedzie rowerem, ma na zepsuty telefon na tym i nagle po ulicach jedzie co? Military police. Kto? We Francji? Policja amerykańska? Kurde, was jadą w tych swoich kaskach tym jeepem i tati robi sobie z nich kpinę, biorąc ten telefon. Alo, alo, New York, New York, New York. W związku z tym oni za nim zasuwają i wpieprzyli się do rowu. Ośmieszył, wie pan, tą wszechdominującą amerykanizację. Mhm. Za to potem zapłacił całym życiem. Generalnie to były takie drobne psztyczki.
Ale w międzyczasie Amerykanie go na chwilę pokochali. Po panu Ilo, no bo Oscara dostał w Los Angeles, prawda? Jak to było?
Dobrze, że pan mówi. Dobrze, że pan pokochali go bardzo wyrafinowanie. Dowiaduje się z tego dossier. Mianowicie Amerykanie go pokochali w ten sposób, że kiedy on zrobił wakacje pana Ilo, w takim mały, to po prostu okazuje się, że wakacje pana Ilo był zrobiony, to był film zrobiony z dwóch elementów. Po pierwsze, we Francji wprowadzono bezpłatny urlop trzytygodniowy.
Czyli Francuzi mogli po raz pierwszy wyjechać?
Wyjechać na organizowane, no nie w czasy, ale generalnie oni po prostu, a po drugie, wie pan, ktoś im próbował ten wolny czas organizować, bo jak pan wie, jest taka scena w tym wielkim holu, gdzie jest radio i w radio słychać facet, który słucha radia głośno, słyszy, że jest kryzys we Francji finansowy, klapa jest, weźcie się w garść, zaciśnijcie pasa i czyli, że wakacje pana Ilo są filmem z pozoru, to jest film gagowy. Jak pan dobrze wie, taka scena na cmentarzu z wieńcem nakręcona została notabene po zdjęciach, jesienią. Muszę panu powiedzieć, że ten wieniec jest na grobie Jacques'a Tati.
O, to nie wiedziałem.
Widziałem taki reportaż, nie dojechałem tam. Proszę pana, w Saint-Germain-en-Laye, wie pan, jest cmentarz, gdzie jest pochowany Tati w grobowcu rodzinnym i na płycie jest z metalu ten wieniec, który jest oboną samochodową.
To ja tylko powiem jeszcze, żeby wszyscy wiedzieli, że tam jest taka scena, że pan Ilo nieświadomie zajeżdża na cmentarz, gdzie właśnie się toczy pogrzeb, łapie gumę w swoim samochodzie, wypada mu dętka, którą chce wymienić i przypadkowo ta dętka się staje wieńcem pogrzebowym. Ale tutaj jest coś ciekawe, bo widziałem taki wywiad z Tatim, że on powiedział, że tu jest główna różnica między nim i Chaplinem. Bo on powiedział, że u Chaplina ten Trump Chaplinowski, tak, że ten Trump świadomie wymyśliłby to, że chce zrobić wieniec i że chce zrobić gag. A Tati mówi, mój pan Ilo jest ofiarą gagu, jest nieświadomy gagu. Chaplin chce się popisać przed widzem, że to jego bohater tutaj, prawda, z dętki zrobi wieniec, a pan Ilo nie wie, że występuje w komedii. Czy to tak?
To znaczy, dokładnie on mówił tak, że jak jest przyjęcie, na przyjęcie się zaprasza Chaplina, ponieważ przy stole taniec zrobi taniec bułeczek, a mnie się nie zaprasza, bo ja zrzucam wszystko, potłukę i tutaj będzie pewna... On był dosyć dużej opozycji do... Ale to też, wie pan, jak pan przegląda jego dossier, to pan zobaczy, że we Francji w tym samym czasie nieprawdopodobna eksplozja drugiego rzędu kultury, to znaczy zaczynały być pisma humorystyczne i satyryczne. Był taki rysownik, którego mam komplet książek, Sempe, tak, który rysował... Na czym polegał Sempe? Sempe polega na tym, że rysuje przeogromny, ogromny plac, kawałek świata i gdzieś tam na dole jedzie facet na rowerze, ale na górze jest cały peleton. Sempe był po prostu człowiekiem samotności, jednostki wrzucony w ogromny, wielki świat i oni się przyjaźnili. Teoretycznie Sempe miał swój, jak widzę w monografii, miał swój nawyk, w związku z tym niechętnie rolę Sempego przejął właśnie u niego Pieretex. Proszę pana, wakacje pana Ilo były źle przyjęte. Wakacje pana Ilo się spotkałem, mówił mi to nawet tatki, zostały przyjęte źle. Dlaczego? Dlatego ja po Filipie z Konopi dostałem takie reprymendy od Małgosi Dupont. Mianowicie, że mój film jest złożony ze skeczy. Jeden skecz, drugi skecz, trzeci. I wakacje pana Ilo są też takim ciągiem skeczy. Ale tati, nie wiem, czy na skutek mądrości, zrobił jedną rzecz. Scena się nie kończy. Nie ma w skeczu, nie ma ostatniego gagu, gdzieś się zakłada następna seria, wie pan. Tati robił jakby bachowską fugę. Być może, nie wiem, czy on słuchał muzyki, ale bachowska fuga nigdy nie kończy tematu, tylko zaczyna się druga, zaczyna się trzecia warstwa, czwarta, a potem pod koniec życia Bach napisał Kunst der Fuge, gdzie ma w ogóle trzy tematy, trzy filmy. Czyli Tati odkrył, wie pan, inną konstrukcję filmu. Gagi robił, bo wtedy wszyscy robili gagi, we Włoszech Toto robił gagi, wszyscy robili gagi, w Ameryce robili jeszcze ciągle gagi, natomiast tati myślał o właśnie tym rukierze, o filmie realistycznym, dokumentalnym. I w związku z tym, kiedy tati wakacje pana Ilo jakby wybronił, podobno po żaden dystrybutor nie chciał tego filmu brać, tatki po prostu odbyło się kilka takich projekcji prywatnych, małych, sondażowych, które spowodowały, że ludzie to śmiali się, oglądali, i Fred Orain zaryzykował, wprowadził film, odnieśli ogromny sukces, ale to był film już antyamerykański. Natomiast druga rzecz, ten antyamerykańskość, za to tati zapłacił. Jest właśnie moment jego sukcesu, kiedy zaczyna robić film Mononcle. Mononcle, pan powiedział mi, że Mononcle, proszę pana, jest, Amerykanie go przyjęli. No przyjęli moje Mononcle.
Ale dostał Oscara.
Zaraz. Dostał Oscara za zupełnie innego Mononcle. W tej chwili, parę lat temu wyszła box, na którym są dwie wersje mojego wujaszka. Jedna wersja jest francuska i druga wersja jest amerykańska, krótsza o parę minut. Nawet jeżeli jest L'école, szkoła, do którego Gerarda zawozi tati, to proszę pana, w amerykańskiej wersji jest school. Nawet tego typu są skróty pewnej bieżności. Poza tym te elementy antyamerykańskie nawet niekiedy są złagodzone. Wie pan, także to był podstęp. Myśmy długo nie wiedzieli, dopiero po śmierci tatiego opublikowano właśnie drugą wersję.
Ale przynajmniej dzięki temu pojechał tam i są takie piękne zdjęcia. Tati siedzi z Lesterem Keatonem przy stole, prawda? Tati siedzi z Mackiem Sennettem przy stole. No, poznał tych swoich mistrzów, przynajmniej uścisnął im dłoń. I podobno Buster Keaton sobie wtedy zażyczył, że jeżeli by jego, Keatona, filmy miały być kiedykolwiek udźwiękawiane, to że to Tati powinien zrobić. No ale do tego nie doszło.
Ale to, co pan powiedział, to jest najważniejszą chyba funkcją. Znaczy, Tati moim zdaniem jest pierwszym reżyserem filmowym filmu dźwiękowego. Ścieżka dźwiękowa Tatiego jest komponowana, budowana. Tu mamy dosyć dużo relacji z mojego wujaszka. Mianowicie mój wujaszek po zmontowaniu filmu, jestem reżyserem, to wiem, co znaczy montowanie filmu, i niestety w technologii tej potwornej, parszywej, której ja podlegałem, była dopiero druga część udźwiękowienia. Film dostawał w ręce oprawca dźwiękowy, to się tak nazywało, on oprawiał te efektami, tłami, żeby nie było ciszy, dialog, 5 warstw, 6 warstw, cała ta, wie pan, rzeźnia filmu. Po co? Proszę pana, po to, żeby ten film był wartki, po to czysty jak woda z kranu, czyli żeby ten film nie był dziełem sztuki.
To powiedzmy tylko o tym skoku od mojego wujaszka do Playtime'u, no bo to jest ten skok kluczowy.
Wie pan, mój wujaszek jest arcydziełem, ale dlaczego jest arcydziełem? Dlatego, że tak, zarzucił właściwie gag tati, na koszt obserwacji. Dalej, no, dosyć trafnie celował w amerykanizację Francji, a to była epoka szalona. Wszystko było amerykańskie, pojawiały się drugstory, pojawiały się same urządzenia, pojawiały się
nightcluby.
Coca-Cola, nightcluby, tak. I proszę pana, i mój wujaszek, wysłany, jak pan powiedział, na Oscary, dostał Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny, ale nie wiedziałem o tym, że to zupełnie inny film. Nie wiedziałem, że to inna kopia. W takiej edycji właśnie boksowej są dwie kopie. Są pewne różnice i w długości, i w czymś. W związku z tym tati już wiedział, że najprawdopodobniej film dźwiękowy to jest dźwięk komponowany tak, jakby robił Schoenberg. My jesteśmy, spotykam się uczeni w tym, że kino jest, może powstać tylko wtedy, kiedy będzie książka, literatura. W ogóle w szkole filmowej nie do pomyślenia było, żeby ktoś robił coś własnego. Trzeba było brać Mopassanta, Hena, wie pan, to było... Jedyny pierwszy geniusz to był Skolimowski, który powiedział, teraz mam w nosie i napisał sobie rysopis na dwóch kartkach papieru. Generalnie kino zostało ożenione z literaturą, do dzisiaj to trwa. Te ogromne rzesze scenarzystów, które są, to piszą jakby dialogi, i tylko na pierwszym zdaniu w kawiarnia na przykład, ale generalnie dialogowanie i literatura. Kino gorzej, Robert Bresson, geniusz, przyjaciel Jacques Tati, mówił jedną rzecz. Kino, urodziwszy się w 895 roku, popełniło dwa razy harakiri. Mianowicie po pierwsze zaczęło korzystać z aktora zawodowego, a kino opiera się na natruszczyku. I drugie opiera się na kino, przeszło na literaturę, podczas gdy kino jest niekiedy robione, wie pan, z taśmy filmowej. Nie pora to na dygresję, tak. Ale przyznam się panu, że jak pierwszy raz w życiu zrobiłem pierwszy film zawodowy, przyszedłem do montażowni z tą ogromną ilością taśm, bo robiłem film, miałem 29 lat, skończyłem szkołę, chciałem robić film o kimś, kto ma 29 lat, akurat trafiłem, Tadeusz Borowski. Popełnił samobójstwo. Co to znaczy popełnić samobójstwo, wie pan? W związku z tym robiłem film o Tadeuszu Borowskim, ogromną ilość taśm, ledwo uniosłem, wszedłem do montażowni z tym pudełkami i mówię do wybitnej montażystki, pani Agnieszki Bojanowskiej, ona mi dała lekcję życia. I mówię, pani Agnieszko, to są taśma, a tu na wierzchu jest scenariusz tego filmu. A ona wzięła i rzuciła go na szafę. Mówi, Józek, obejrzymy tą taśmę jeszcze raz. Film jest w taśmie. I być może ja ci powiem, jak ja tam film widzę i być może pokryje się to z twoim marzeniem. Świetnie. Czyli wie pan, i tati widział film na ulicy. I wie pan teraz, jak doszło do Playtime'u. Do Playtime'u to była największa katastrofa tatiego. Mianowicie tati, mający ogromną swobodę i wolność, otrzymał, wie pan, ogromną ilość pieniędzy na zrobienie tego filmu. Wymyślił, żeby to zrobić. No po pierwsze, nie mógł, pierwsza scena jest na lotnisku. Orly. Nie można lotniska Orly wtedy, albo wie pan, Bove, albo żadne, unieruchomić. Nie, lotnisko żyje 20. W związku z tym trzeba zbudować lotnisko sztuczne. To było pierwsze. Czyli scenografii. Tati otrzymał ogromne pieniądze na scenografię. Proszę pana, całe miasto zbudował Vaux-le-Vicomte, to jest taka dzielnica Paryża na południu. Wie pan, i tam na terenie dawnego szpitala kanadyjskiego, pole takie było, stawiali takie wieżowce na czterech kółkach pchane, wie pan, no po prostu tam trochę wylali, wie pan, asfaltu, ale generalnie powstało miasto tatiowskie, notabene bardzo piękne miasto, potem nazywane to było Tativille, i kiedy skończył się film, tati chciał przekazać to szkole filmowej, szkoła filmowa nie chciała, W związku z tym to zburzono, spalono, zlikwidowano, jest takie ujęcie.
On chyba się nawet odwoływał wtedy do ministra kultury Francji.
Nie dało rady.
I nie, minister chyba był André Malraux czy Georges Pompidou.
Końcówka Malraux.
On powiedział, że nie da na to pieniędzy i tak jak pan mówi, jest takie słynne ujęcie, że...
Rzuca scenariusz.
Tak, że już jest rozwalane to Tattyville, ten wieżowiec z drewna, tak, papieru, tak, gipsu pada, a Tati w takim ostatnim geście jakiegoś desperackiej, nie wiem, odwagi, rzuca scenariusz Playtime właśnie o ten padający wieżowiec.
Tylko, że on wykonał podczas tego filmu taką, wie pan, był taki asystent jego, Nicolas Rybowski, i wymyślili, żeby zrobić film na planie Playtime'u, zbudować film o tym, żeby był wykład Tatiego o reżyserii filmowej. Może pan widział ten kurs d'histoire, kurs wieczorowy. Mianowicie Tati przychodzi, wie pan, do sali, siedzi cała jego ekipa i on mówi, jakie są elementy, jak się gra, jak się wykonuje gagi, co jest za oknem. I wie pan, i to jest właściwie dokumentalny film, o którym Tati mówi, jaka jest jego sztuka. On nakręcony był właśnie tam, gdzie była dekoracja. Natomiast na krawędzi dekoracji stała taka budka dziadowska, wie pan, taka lepianka, taka jak w wakacjach pana Ilo, do którego ten Tati wraca z tego cudownego, szklanego miasta. Ale tragedia Tatiego polegała na tym, że przesadził w możliwości. Chciał, po prostu, wie pan, zaczynała się chyba taka epoka, pan się zna na tym równie jak ja, albo może lepiej, mianowicie koniec z amerykańskim kinem zbliżeń. Wie pan, karykaturą są seriale telewizyjne, w którym jest dwie główki, jedna główka, rączka, nóżka. Nawet Bergman nie dał sobie rady, wie pan, robiąc personę też na tych zbliżeniach. Ale Bergman ratował się w zbliżeniach tym, że z kamerą stawał od aktora bardzo daleko, zakładał teleobiektyw i zbliżenie robił z bardzo płytką głębią ostrości, w związku z tym postać w drugim planie nie istniała prawie jako fatum. Ale zostawmy Bergman. Tati wiedział jedno, ale wiedział to od Sempego. Sempe pokazywał ogromny kawał świata, w którym jestem ja samotny. Musi pan wiedzieć, że Michelangelo Antonioni, który opowiadał o samotności małżeństwa, ludzi, zaczynał się ten ruch. Ja teraz dzisiaj wiem, wie pan, choć my się przyjaźnimy, to pan jest osobny, ja jestem osobny. Jesteśmy samotni. Umrzemy w samotności, wie pan. Chodzimy w samotności, śpimy w samotność. Wie pan, nic z nic... Nie ma żadnych związków między nami. To tylko, wie pan, jest pan sam, ja jestem sam. Jest taki element kultura, która polega na tym, że pan przyszedł teraz do mnie, pijemy maleńki koniak, ale za chwilę się rozstaniemy. To są takie momenty, kultura powoduje, że my we dwóch, w trzech, w pięciu się spotykamy. Oglądam teraz, co się dzieje w Paryżu. Generalnie samotność człowieka, akurat moda na egzystencjalizm, moda na Sartra, moda na całą Robgrieta. Wie pan, u Tatiego się skrystalizowała. Mianowicie Playtime pokazuje przeogromne przestrzenie, a to lotnisko, a to miasto, wie pan, a to, wie pan, knajpę, w której, chociaż w knajpie w drugiej części Playtime'u stłoczone jest parę set osób, każda jest osobna. Wszystko, wie pan, to jest ta samotność filozoficzna, która dzisiaj zwycięża. Ja się bardzo cieszę, panie Michale, że dożyłem takiego czasu, bo jeszcze żyję, że mogę oglądać Kiarostamiego, który mi pokazuje żadnych zbliżeń, żadnych przebitek, przeogromną przestrzeń Iranu gdzieś tam.
Samochodzik.
Tak samo. Proszę pana, dożyłem tragedii, dożyłem wielkiego reżysera Elie Sulejmana, który pokazuje wielką historię Izraela, w którym jesteś sam. Nie żaden Izrael, Izraelczycy, jesteś sam.
pierwsze pół godziny playtime'u w zasadzie to jest to, że dwóch ludzi się nie może spotkać, no bo ten Tati przychodzi do tego budynku, do tego pana Giffarda, czy jak to się tam nazywa.
To my.
I oni nie mogą się tam spotkać, nie. Bo tu winda go porywa do góry, tu w dół, tutaj jest ten labirynt, tutaj są te długie korytarze i to trwa no pół godziny, 40 minut.
Ale to może nie to, że ja jestem już, wie pan, czuję piętno kalendarza. No jestem z żoną, wie pan, ale są momenty, widzi pan, żona teraz jest na dole, bardzo generalnie jesteśmy razem i samotni. Tak. Ciągle dowiaduję się, że umierają mi koledzy. Wie pan, ciągle widzę, że po prostu pojawiają się straszne choroby. COVID, nie wiem, czy pan dotknął COVID-u. Ja dotknę COVID-u i mam zaburzenie błędnika. Jestem samotny w tym momencie, wie pan.
Ale czy to ja dobrze myślę, że u Tatiego takim zbawczym elementem w tym wszystkim jest chaos? Bo w momencie, kiedy wali się ta restauracja w drugiej połowie i prawda, już wszystko, tu się kafelki odkleiły, tu się sufit zawalił, to ludzie zaczynają być razem.
Dlaczego pan nie robi filmów? Bo pan wyczuwa, wie pan co...
Oni tam wtedy zaczynają się mieszać, siadać, pić, wygłupiać.
Panie
chaos Michał, jest zbawczy.
Moim życiem, moim pisarzem życia mojego jest Gombrowicz.
A no tak.
Modlę się z książki Kosmos. Ale tak. Proszę pana, w pewnym momencie spotkałem narodziny nowej nauki.
Pierwszy słyszę. Chaos narodziny nowej nauki.
Wie pan, zacząłem...
James Gleick.
Wielka postać. Autor wielu książek. Mianowicie, wie pan, zacząłem nawet pisać scenariusz albo książkę, nie, jaką kontynuację kosmosu, chaosmos. To jest w ogóle ogromna dziedzina w tej chwili. Ogromna dziedzina narracji. Kino jest jednym z, chyba jedyną dyscypliną artystyczną, która chce pokazać, co to znaczy chaos. Pan ma swoje życie, ja mam swoje życie. Kaczyński
ma swoje życie.
No, chaos to jest absolutnie okrutna prawda o nas. Wie pan, czyli że taki w filmie Playtime, chyba jak największy filozof świata, naprawdę, to jest filozof klasy, wie pan, tak jak pisarz Welbeck, prawda, tak on jest po prostu, wie pan, Heidegger, powiedzmy, wie pan, albo Wittgenstein, że po prostu on w jakiś genialny moment samotnością, bo był samotny. Jak pan zna okoliczności powstawania Playtime'u, wie pan, mam tutaj dziennik powstania filmu pod tytułem Playtime, to wie pan, dzień po dniu widać, że oglądając materiał, okazuje się, że to nie jest ten materiał, oglądając, wie pan, że nie tak zagrany, że wie pan, w pewnym momencie dzisiaj oglądając z żoną początek Playtime'u, tak się włączyliśmy i tam jest na lotnisku, przychodzi taki mały kurdupel, taki urzędnik, dyrektor, notabene grany przez ojca Michela Piccoli. Wie pan, i wszyscy są sami, Amerykanie są sami, urzędnicy są sami, tati jest sam, tylko to, że razem tańczą, śpiewają, piją, chlają. Książka jest znakomita napisana, wie pan, to jest właśnie dziennik.
A to ja mam pytanie o tą właśnie pracę na planie Playtime, bo dni zdjęciowych był chyba ponad rok,
o tak? Jezu.
Czy nawet więcej. I jak ja rozumiem dobrze, no to on co wydzierżawił, tak, od Paryża ten kawałek ziemi. Tam zbudowano Tativille i on po prostu, tam czasami kręcono jedną scenę dziennie maksymalnie, potem ją powtarzano cały dzień, że on przychodzi, bo to jest też ważne, że
odszedł operator Badal, bo po prostu poszedł do innego filmu. Wszyscy odchodzili od niego, on zostawał sam. Jedyna osoba, która mu towarzyszyła, to była jego córka Zosia, która została montażystką. Ale proszę pana, powstawanie tego filmu polegało na tym, że ciągle dochodziły nowe wartości, a w pewnym momencie zabrakło pieniędzy. W związku z tym tati dał swój prywatny majątek.
Ale bo też tati cały czas powiększał obsadę tego filmu, bo tutaj kogoś wyhaczył na ulicy, tutaj zobaczył jakiegoś śmiesznego pana i mówił, o pan mi zagra tą rolę. Potem tati jako ten mim pokazywał dokładnie wszystkie, tak, jak on tutaj ma chodzić, jak ma się zachowywać.
Ale tak
i
się
to tak
robi...
się rozrastało.
Panie Michale, tak się robi film. Jak ja robiłem Filipa z Konopi, wie pan, kiedy skończyłem film, proszę pana, zdjęcia, pytam się operatora, on ma jeszcze 100 metrów taśmy. Stepek Matyaszkiewicz. No to ja mówię, wiesz co, przed tym obrzydliwym blokiem zrobimy takie ujęcie. Aktor, nie wiem czy pan pamięta, Filip Paskonowi. W ostatnim ujęciu improwizujemy. Janusz Kłosiński z kompletem kluczy nocą przechodzi między klatkami, klatek jest kilkanaście i mówi zamknąć cele, gasić światło, że to jest więzienie. I to po prostu wymyśliliśmy na planie, na miejscu. Generalnie tutaj, jak pan ogląda takie dossier z planu tego filmu, to widać, ile osób przymierzało się do roli tego, co naciska guziki.
A, to moja ulubiona rola w tym filmie.
No to wie pan, no to jest facet z domu starców znaleziony. Z kolei, kto to są te Amerykanki? Tati po prostu miał taką asystentkę, panią Senier, ja ją poznałem. I proszę pana, ona po prostu, wiesz, była Amerykanką, poszła do ostatnich dni NATO we Francji i namówiła żony, które się nudzą, oficerów NATO, żeby się ubrały najpiękniej jak mogą i żeby wystąpiły w tym filmie, wie pan jako.
A proszę powiedzieć, bo widziałem nawet takie krótkie wywiady z tymi kobietami, które tam mówiły, a że tutaj sobie, prawda, chodzimy po planie, takie zadowolone. Natomiast musi pan mi zinterpretować tą końcówkę Playtime, bo tam się dzieje coś ciekawego, że jest kolejny dzień w tej metropolii, pewnie taki sam jak każdy inny,
karuzele.
Ale nagle patrzymy na niego inaczej, bo nagle Rondo się zamienia w karuzelę, nagle ta Amerykanka dostaje bukiecik konwali, patrzy na lampy uliczne, te lampy uliczne są jak bukieciki konwali.
Jak konwali.
Co się zmieniło? To świat się zmienił, czy nasze spojrzenie się zmieniło?
Ja myślę, że tati zmęczony trudami, ponieważ wie pan, włożył cały majątek domowy, mieszkał na ulicy Penthièvre w Paryżu, założył wszystko, co miał i proszę pana, i w pewnym momencie najprawdopodobniej, tego nigdy nie powie, z nim rozmawiałem trochę, w pewnym momencie, proszę pana, jak ja przyjechałem do niego i mówię, wie pan, jestem Polakiem, przyniosłem mu ten numer, napisałem o panu pracę magisterską, jestem, pańskie filmy znam na pamięć, mówię, nawet pod łóżkiem mam kopię mojego wujaszka. A jakim prawem pan to ma? Ja mówię, no w szkole filmowej wyrzucano dublety, i wziąłem. To go najbardziej zaniepokoiło. A potem mi mówi tak, wie pan co? I co? Ja mówię, no bo myślałem o Filipie Skonopi. Myślałem o filmie gagowym. Mówię, chciałem od pana dostać charyzmę, świętość, wie pan. On mówi, jak pan jest głupi. Wziął taką jakąś książkę, monografię filmu francuskiego. Pan zobaczy. W indeksie nie ma tati. Nie mam je. Za to, że zrobiłem komedię, byłem przykry i smutny, nie ma mnie. Niech pan se wybije z zęba robienie komedii filmowej. Czyli, że widzi pan, jak tati zrobił Playtime, zmontował go na 5 ścieżkach dźwiękowych, na taśmie 70 mm, nie wiem, czy pan widział takie kawałki. Okazało się, w Paryżu jest tylko jedno kino na placu Clichy, Gaumont, który ma tą aparaturę. I już wiadomo było, że dystrybucja będzie kłopotliwa. Proszę pana, pokaz tego filmu, sonda pokazała, że można byłoby go trochę skrócić. O, to jest największe nieszczęście, które ci, którzy robią filmy, wiedzą. Jak ma pan, zrobi pan film, jest kolaudacja z kolegami, skrócić to. Nie ma innej, nie wiem, czy pan zachował się w ten sposób, skrócić, wyciąć.
Bo chyba 153 minuty trwała ta wersja, z przerwą jeszcze była.
Próbował przerwę. W każdym razie dosyć szybko wyciął prawie 20 minut tego filmu. Poza tym zrobiono redukcję tego filmu na 35. Ścieżka dźwiękowa z 5 na 1, czyli już nastąpiła ta komercyjna z kolei wysłanie tego filmu do Ameryki. Ameryka odrzuciła ten film.
I właśnie to jest teraz bardzo ważne, bo Amerykanie co, obrazili się na ten film, zrozumieli jego przekaz, czy co, jak to było, że... No bo on liczył na to, że w Ameryce ten film pójdzie.
Cuknął się. Wie pan, dzisiaj z żoną rano oglądałem, włączyłem przed spotkaniem z panem Playtime. Takie długie ujęcia, którym kamera się nie rusza. Stary. Stoi to lotnisko wielkie, tutaj są Amerykanki, tutaj są celnicy, tutaj, a nagle w pewnym momencie ja słyszę... Widzę gdzieś, moje kurczę, dźwięk jest kluczem. Gdzieś w piątym planie, proszę pana, siedzi kobitka z torbą, której najprawdopodobniej ma pieska. a nie wolno go wozić wtedy. Ona, czyli, że wie pan, ten film dał właśnie ten poczucie chaosu, to znaczy ogromnego. Świat, tak robi dzisiaj Welbeck literaturę, że dzieje się, wie pan, wielki świat i dzieje się mały świat i dzieje się moje stosunki impotenckie.
Musi pan zapisać takie nazwisko, ja nie wiem, czy pan zna komiksy tego Amerykanina z Chicago, swoją drogą, geniusz, on się nazywa Chris Ware, Ware, ja panu to wyślę. On robi takie wielkie panele właśnie życia miejskiego, że widzimy, że w tym mieszkaniu to. Strasznie smutne są te obrazki, bo tam są same ludzkie dramaty, samotności. A pan to pewnie ma.
Nie mam tego, ale pokażę panu
coś podobnego,
którą pan zna.
Ja słyszałem o tym, wiem, Georges Perec, Życie, instrukcja obsługi. Proszę, to jest pana, jeden budynek, prawda?
To jest jeden budynek w przekroju i jest 99 mieszkań. I wie pan, jest 99 anegdot. Aha. Po prostu literatura europejska, która długo czerpała z amerykańskiej, okazało się, że właśnie z amerykańskiej literatury dla nas tylko został Faulkner, który jest nudny i go nie czytamy. Ja czytam, wie pan, bezustannie Vonnegutta. Ja mam świra na punkcie Vonnegutta i świra na punkcie Hellera, natomiast Faulkner Wściekłość i Wrzask zrobił właśnie ten chaos świata, tą równoczesność, odrzucił bohatera. Takiej, proszę pana, tej rewolucji odrzucił coś, czego się Ameryka nie chce pogodzić, głównego bohatera. Wie pan, ja byłem w szkole filmowej, byłem deprawowany przez moich profesorów, nie powiem kogo, dużo mnie uczyli, ale wie pan, wiedziałem jedno, że będę robił film wtedy, kiedy mam bohatera.
No tak, to musiał jest takie w ogóle być pierwsze hasło, jak ktoś
ale
mówi,
film, bohater. I jeszcze konflikt ewentualnie,
konflikt,
ale środowisko.
I stawka.
Bo Karabasz miał taką doktrynę, świat w kropli wody. I, czyli, że wszystko zawiera, chociaż na wykładach mówił, że jeżeli chcesz, znaczy wykładam mówi tak, jeżeli rozlejesz ileś tam wody, wiaderko wody na przestrzeń, to będzie ogromna powierzchnia, ale płytka. Ale jeżeli do dziury wlejesz o małej powierzchni, to będzie głębia. No i to była ta jego doktryna. Myśmy byli, wie pan, zapłaciliśmy za to ogromną ilością filmu. Bohater, drogi panie, mamy, jesteśmy Polakami, mamy takiego geniusza świata pod tytułem Gombrowicz, który napisał książkę odlotową w 30-tych latach, potem Ferdydurkę, która ma dwa początki. Pamięta pan, jak on się budzi rano? W pierwszej wersji, drukowanej w skamandrze, otwierają się drzwi i staje jego sobowtór. I on się tam z tym sobowtórem, jak u Dostojewskiego, handryczy. Ale w pewnym momencie Gombrowicz mówi, no to co, żebyś się sam handryczył ze mną? Nie, otwierają się drzwi i wchodzi Pimko, profesor szkoły, który mówi, Józio, matury nie zrobiłeś, zasuwaj do szkoły. Wie pan, sytuacja taka, że nagle nie jesteśmy jedną postacią, a jesteśmy wieloma postaciami. Jesteśmy innym Michałem ze mną, innym Michałem z dozorcą, innym Michałem we Wrocławiu. Wie pan, jesteśmy mnogi i to współczesna kultura. Ja teraz, ja się pasjonuję Welbeckiem, ale wie pan, proszę zobaczyć, mam wszystkie książki Saramago.
Tak.
I po prostu Saramago robi jedną rzecz, że wszystko, co jest, jest nieprawdziwe. Wszystko jest takim właśnie Tattyville'em. Wie pan, i myślę, że ta Tati ma ogromną zasługę przy przerzuceniu kina. Bez Tatiego nie byłoby, no nie byłoby nikogo. Nawet ten Marek Hendrykowski pisze książkę o Munku i mówi, że Munk zachwycał się Tatim. Ostlunda by nie było, Andersona by nie było, wie pan, nie byłoby.
Bo Tati, ja uważam, że Tati po prostu zrywa zrobieniem filmów o bohaterze, który ma jakąś stawkę, tylko robi filmy o świecie, w którym bohater funkcjonuje. Bo tam jest taka fajna wypowiedź w jednym z tych wywiadów. Tati mówi o dramaturgii filmowej. No, że dramaturgia filmowa to zawsze jest coś takiego, że, nie wiem, jest chłopak z bogatej rodziny, dziewczyna z biednej rodziny. I już jest konflikt. Potem w połowie filmu się okazuje, że tego tam ojca z biednej rodziny uratował tamten, czy na odwrót. Tak, i potem się na końcu oni schodzą, a jak już na końcu są razem, to najlepiej byłoby, żeby podszedł jeszcze mały piesek i polizał ich po dłoniach, bo wtedy wiemy, że zawsze będą.
Bo to są
zawsze.
Ten mały piesek, którego pan poruszył, to są te konwalijki u Tatiego. Tati, moim zdaniem, zrobił ukłon Wasza ta ostatnia scena, kiedy on kupuje prezent tej dziewczynie,
tak, tak.
Jest to pewnego rodzaju kompromis jego.
Żeby jednak ten widz wyszedł z takim ciepłym
tak,
uczuciem.
Tak, tak, tak. Wie pan co? On po prostu tyle narozrabiał.
Aha, że na końcu chciał ugłaskać.
Pan, pan zna epizod, że proszę pana, po wywiezieniu tego do Ameryki, Amerykanie odrzucili film, bo to przyjęli taką obelgę rzuconą w twarz w Ameryce, nowoczesnej, modernizującej.
Tak, tak.
Musi pan wiedzieć, że ja mówiłem panu, chyba w 1977 roku dostałem to stypendium, pojechałem do Tatiego. I proszę pana, to był moment, kiedy przyszedłem, stypendium moje było do telewizji, bo nie było środowiska filmowego. Przyszedłem z tym stypendium do telewizji na Bitchumon i na parkingu przed telewizją nie widzę ani jednego samochodu, ani jednego roweru. Podchodzę, proszę pana, do drzwi zamknięte do gmachu telewizji, a tam facet portier z karabinem mówi, że wynoś się. Ja nalegam bardzo, bo mam dokumenty, wie pan, to są moje stypendium, moje pieniądze, moje hébergement. I proszę, drogi kolego, mówi, co chcesz? Ja mówię, no jestem stypendystą polskim do Francji, a to ty nie wiesz, że od 1 stycznia 1977 telewizja francuska totalnie strajkuje. Wszyscy, reżyserzy, redaktorzy, wszystko. Ja mówię, no ale jednak, wyobraźcie sobie pan, że tam zaprosił urzędniczkę, która biuro prowadziła kontaktów z stypendystami, ona mnie przyjęła, dała mi dokument, że jestem stypendystą i mówi, drogie panie, nie ma telewizji, nie ma nic, raz dziennie w porze dziennika pojawia się na 3 minuty speaker.
Aha, i przepraszam.
I przepraszam, idźcie pokochać się do kina, idźcie na kawę, na wódkę, na piwo. Dotąd, dopóki francuska telewizja nie będzie francuska. I w związku z tym postulujemy zmianę słownika. Nie drugstore, tylko bar, wie pan, czy butik.
Nie komputer, tylko
ordynator. Nie SMS, tylko message. I wie pan, i mówi, niech pan po prostu łazi po mieście, ile pan może, niech pan łapie tego, korzysta z tego. Jak zobaczy pan, że rzeczywiście w marcu odblokowano, odblokowano, proszę pana, telewizja wróciła do telewizji, ja wróciłem na miesięczny staż, dwumiesięczny staż do Jean-Christophe Averty, ale w tym samym czasie w telewizja, potem jak ruszyła, zobaczyłem, była pierwsza edycja Cezarów.
O.
Oglądałem transmisję i proponowałem, widziałem, jeszcze nie poznałem jego, że nagrodę całością dzieła dostaje Tati. Wstaje facet, idzie odebrać tego. Cezar to wtedy to była, wie pan, to była gruda taka
to jest
kosztowności.
Taki po prostu, no, blok, no nie wiem, co powiedzieć.
Blok z jubilerski.
Tak, i chyba Tati powiedział coś, że to jest ekspresowany samochód. Czy
tak, lepiej, więcej. Jak masz kłopot, to idziesz do jubilera, odcinasz pół i spierasz jako złom jubilerski. I tego Cezara dostał między innymi właśnie. A Cezar, jak pan prywatnie wie, jest epizodzistą, statystą w filmie Wakacje pana Ilo. Tam, gdzie jest taki piknik, szykują się, gdzie tati wyleciał na zewnątrz, to Cezar tam u niego zagrał. Cezar, tego Cezara tati dostaje, ja widzę, że on to trzyma, idzie tam, dziękuję bardzo za Cezara i mówi, a ja tego Cezara daję jako fundację dla młodych artystów francuskich, którzy by chcieli robić komedię taką jak ja, krótki metraż. I to jest właśnie jego wkład. I zobacz, mówił bardzo, szczęki mam obluzowane. Wiedziałem, że po prostu jest, nie wiedziałem o tym, że jest chory. Mianowicie jego asystentka mi powiedziała, że siostrą klęski jest rak. Mianowicie przedkomornik po playtime, nie wiem na ile pan wie to, zabrał mu wszystko. Tati z torebką, szczotka do zębów, wie pan coś, nawet z archiwum, całe dosie. Wszystko zostało zakwestrowane.
I prawa do filmów też. Prawa do filmów.
Wszystko, wszystko, wszystko. On z Paryża pojechał do mamusi, do Saint-Germain-en-Laye, tam chorować jakby. I proszę pana, za rok, mam tutaj jego monografię, za rok pojawia się w prasie gazeta, że jest licytacja majątku Jacques'a Tati. W 1977 roku. I proszę pana, na licytacji nikt nie chciał tego kupić. Natomiast znalazł się jakiś facet z Monako, taki świr, i to wszystko wykupił i dał tatiemu. I tati w styczniu puścił właśnie Jour de Fête. W lutym puścił wakacje pana Ilo. W marcu puścił Mononcle. Wie pan, że tati odzyskał i w tym momencie tati kupił, chciał jeszcze zrobić jeden film, Confusion.
No właśnie, chciałem pana jeszcze zapytać o to Confusion, bo to jest ostatni niezrealizowany tekst, ale pan dobrze zna ten projekt. Jakby pan jeszcze nam powiedział właśnie, co to było to Confusion.
Tati, proszę pana, był... Po pierwsze, wie pan, jeszcze w czasie tego pobytu Zygmunt Rybalski zabrał mnie na salon, a pierwszy salon audiowizualny w Palais de Maillot, na Port Maillot, Palais de Congrès na Port Maillot, i tam było, proszę pana, coś niesamowitego. Weszliśmy tam, zobaczyłem Godarda żywego, który trzymał jakieś, kurczę, żelastwo. Zanim zachodził asystent, miał plecak i tam coś filmowali, i za chwilę wyjmowali to z tego urządzenia, kładli do takiej skrzynki i oglądałem rejestrację audiowizualną. Narodziło się po prostu, wie pan, narodziła się telewizja wideo. Proszę pana, te pierwsze kamery dotykały, one nie miały nic wspólnego z kamerą. Monitor, mam nawet zdjęcie tych urządzeń i wie pan, pojawiła się zupełnie no, to, co do dzisiaj cierpimy. I tati po prostu był obserwatorem tego i przewidywał jakby proroczo, że to będzie klęska. I w związku z tym chciał napisać scenariusz. Napisał scenariusz, bo nigdy nie pisał scenariuszy. Mam ten scenariusz, którym opowiedział o takim biurze, który niestety jest pod ziemią, tak jak na Défense, bo jego Garen Colomb było tuż za Défense. Jak ja wszedłem do niego, wie pan, dojechałem do stacji ostatniej metro, Neuilly, wie pan, z Neuilly wszedłem na Défense, które stanęło, bo w tym momencie uznano, że Défense jest Ameryką. Zatrzymano Défense i ogłoszono konkurs na sfrancuzienie Défense. W związku z tym architekci, nawet Cezar robił tam rzeźbę, zaczynali budować takie pośladki, półdupki, piersiątka erotyczne, takie elementy. I dopiero za tym, wie pan, dziadostwem było Garen Colomb, gdzie taki pałac dźwięku, tati kupił dwa pokoje. I za te pieniądze otworzył wytwórnię Spektra Film i chciał zrobić film pod tytułem właśnie... Przy nim była taka pani senior, która jest w czołówce Playtime'u, Amerykanka, i Rosenblum, taki świr, taki jak ja, który był jego popychlem, prawda? I pisali scenariusz na temat spodziewanych science fiction zmian, proszę pana, jakie nastąpią w związku z telewizją.
Takich zmian percepcji.
No, tak? życia, w ogóle obecności. Tati w Playtime, w tym Confusion, próbował pokazać wizję pewną świata, ponieważ on pokazuje, to jest film o tym, że jest wszędzie pełno anten telewizyjnych. Jeszcze tego niepokoiło. A na dole jest fabryka sprzętu taka komunikacyjnego, która produkuje kamery, które zmieniają kolor. W zależności od życzenia, wie pan, jest pan czerwony, zielony, biały, i nagle transmisja meczu polega na tym, że chłopcy w innych koszulkach są tacy sami jak ich przeciwnicy. Czyli, że właśnie ten film był naprawdę to takim pewnego rodzaju luźnym, już chaotycznym, dalej idącym niż Trafik, niż Forza Bastia, idący dalej, wie pan, filmem to pokazującym niebezpieczeństwo, że nas nie będzie, że można nas z obrazu wymiksować, zamazać, wie pan, że...
No to się dzieje w internecie,
to jest nieprawdopodobna wizja.
Panie Józefie, proszę mi powiedzieć, ostatnie pańskie spotkanie z tatim, pamięta pan, kiedy pan ostatni raz
widział? Nie, no to było spotkanie, wie pan, to dla mnie przeżycie mistyczne. Mianowicie on mi tam, wie pan, pewne rzeczy powiedział, że nie pisze scenariusza, tylko rysuje. Nie storyboard, tylko właśnie to, co pan tutaj w tym książce widzi. Dalej, że nie wybiera głównej postaci, że starał się zlikwidować już w Playtime swoją postać do roli epizodzisty. Natomiast, wie pan, dzisiaj tak refleksją FED do pana, po lekturze paru, wie pan, transhumanistów, stwierdzam, że co to jest transhumanizm? Wie pan, że co to jest komedia? Moim zdaniem, z tego, co wnioskuję, to komedia rodzi się nie z tego, że jest gag, że jest niestosowność pańska, tylko komedia rodzi się z tego, że ja, który jestem przedmiotem, podmiotem, staję się przedmiotem. To, co się dzieje w tej chwili w Polsce, że my w Polsce jesteśmy elektoratem, numerem PIN-u, że mamy, proszę pana, kartę kredytową, że nie musimy się kontaktować, że wchodzę do Megasamu i muszę się nauczyć płacenia za pomocą kodu, wie pan, że, czyli że jestem przedmiotem. I ta współczesna teoria filozoficzna, wie pan, we Francji, pan był w Ameryce, ale w Ameryce podjęli, Harman zaczął to na Uniwersytecie w Chicago, mianowicie jest posthumanizm, ten nurt. Posthumanizm, co posthumanizm mówi? Posthumanizm, że skończyłem się ja jako kartezjański przedmiot, podmiot, wszystko cokolwiek, nie moje myślenie. Ja jestem narzędziem w rękach rządów, armii. Wie pan, że nagle pana biorą do wojska i ma pan zabić innych, wiedząc, że pana zabiją. Koniec z logiką kartezjańską. Transhumanizm, którego we Francji był profesor Latour, a we Francji jego, w Ameryce Harman, jest taka u nas wydana książka Traktat o przedmiocie, o przedmiotach, że my jesteśmy przedmiotem miotanym, zarządzanym chwilami, tak jak teraz, czy z żoną, wie pan, czy z dziećmi, ale dzieci odeszły ode mnie, jesteśmy przedmiotami. Wie pan, czyli że ten transhumanizm mówi, że jest w Polsce taki profesor Wójcik z Uniwersytetu w Toruniu napisał książkę pod tytułem Zmierzch naszego czasu. Zmierzch. Nie ma nas. Nie ma nas. Przegrywam. No i na tej fali, wie pan, teraz mówiłem do pana, że coś się skończyło. Pojawił się taki nurt w Ameryce zwłaszcza. Transhumanizm. Ten tak zwany transhumanizm, do którego Biblią są te teksty. Transhumanizm mówi tak. Jeżeli chcesz zająć się kinem, to musisz zająć się kosmosem na przykład. Albo zająć się mikrobiologią.
Albo chaosem.
Albo chaosem. To jest wszystko. Wie pan, któregoś dnia ja zacząłem się dusić, poszedłem do lekarki, ona mi tam zrobiła badania, mówi, niech pan natychmiast idzie na operację do mojego profesora na Spartańską. On mi tutaj naciął, puścił mi, kurczę, konfuzję. Puścił mi światłowód. Doszedł tu i mówił, wie pan co, pan ma tętnicę zatkaną, aortę, cztery aorty
są. Z kamerą wszedł pan do żyły.
I wyświetlił mi to, proszę pana, na ekranie jak ta ściana.
Playtime.
Kolorze.
No tak.
I on mówi, pan jest lepszym filmowcem ode mnie, on wiedział. Wiesz, i on mówi, ale ma pan dużo szczęścia, mianowicie pańska krew zrobiła oboczne krążenie, zrobiła sobie ścieżkę. I ja panu, w związku z tym, tym co mogę, dam panu platynowe takie rozszerzacze, to się nazywają stenty. No i żyję do dzisiaj, tylko żre leków w garści. No.
Ale wie pan, panie, ostatnie pytanie, jakie mam dla pana. Czy tati zostanie, czy będzie żył dalej, czy będzie oglądany dalej, jak pan to czuje?
Proszę pana, ja myślę, że on jest nowym kinem. Mianowicie, jedyną szansą, wie pan, kina jest powrót do źródeł. To nie jest niestety moje zdanie. To jest opinia Rosalindy Krauss, którą kochamy. Rosalinda Krauss mówi, bardzo mi się, w książce Awangardy, Nowoczesność Awangardy, taka wyszła, nawet po polsku jest wydana w Uniwersytecie. Ona mówi, że pora wrócić do źródeł, tylko tych źródeł było kilka, chcę poszukać swoje źródła.
pozwoliłem sobie na takie delikatne wyciszenie tej ostatniej frazy czy części nagrania, ponieważ montaż nie był rzeczą łatwą, o tyle, że myśmy się bardzo z panem Józefem rozgadali. Rozgadaliśmy się także na liczne tematy poboczne. Mam nadzieję, że część z nich jeszcze pociągniemy, bo mnóstwo było tych naszych tematów. Zabawna rzecz, już po wyjściu od pana Józefa odkryłem, że niemalże dzielimy datę urodzin, ponieważ pan Józef Gębski urodził się 30 maja, a ja urodziłem się 31 maja, więc obydwa jesteśmy bliźniakami i może jesteśmy takimi bliźniakami, wariatami rozkochanymi właśnie w tatim i w filmowym slapsticku. Ja w każdym razie kłaniam się panu Józefowi i bardzo mu dziękuję za tę rozmowę. To była naprawdę wielka przyjemność. Ale nie rozchodźmy się jeszcze, nie wyłączajcie jeszcze tego odcinka, bo do tych wszystkich tropów podrzuconych przez pana Józefa ja chciałem dorzucić jeszcze kilka innych. Na czym polega ta niezwykłość postaci pana Ilo, tej postaci, która pojawiła się po raz pierwszy w Wakacjach pana Ilo i później pojawiła się w Moim wujaszku, w Playtime i w filmie Pan Ilo wśród samochodów? Najpiękniej chyba na to pytanie odpowiedział w swoim eseju z roku 1953 André Bazin, wybitny krytyk francuski, no i taki duchowy ojciec nowej fali francuskiej. Ten esej nazywa się Pan Ilo i czas. Pojawił się w polskim wydaniu pism Bazena pod tytułem Film i rzeczywistość. To jest wydanie z roku 1963, a zatem już naprawdę dosyć wiekowe. Wyboru tekstów przekładu także dokonał Bolesław Michałek. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment eseju Bazena w tłumaczeniu Michałka, bo wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych definicji pana Ilo, mimo że Bazin pisał tylko po tym pierwszym filmie, nie miał jeszcze dostępu do kolejnych, ale trafił w sedno, a zatem czytam. Po zastanowieniu dojść trzeba do wniosku, że oryginalność tej postaci w zestawieniu z tradycją komedii dell'arte, która ciągle żyje jeszcze w burlesce, polega na czymś w rodzaju niespełnienia. Bohater komedii dell'arte reprezentuje określoną zasadę komiczną. Funkcje, które spełnia, są zawsze jasne i zawsze podobne. Tymczasem pan Ilo sprawia wrażenie, jakby nie śmiał egzystować, jakby był samą dyskrecją istnienia. Wraz z panem Ilo nieśmiałość nabiera rangi zasady ontologicznej. Ale oczywiście ta jego delikatność w kontaktach ze światem jest właśnie przyczyną katastrof, ponieważ kontakty te nie przebiegają wedle przyjętych konwenansów i zgodnie z zasadami funkcjonowania społeczeństwa. Pan Ilo jest geniuszem niestosowności. Nie oznacza to, by był niezdarą, człowiekiem niezręcznym. Przeciwnie, pan Ilo jest samym wdziękiem, aniołem, a zamieszanie, które wprowadza, jest rezultatem jego tkliwości i jego swobody. Znamienne, że jedynymi postaciami pełnymi wdzięku, a jednocześnie bardzo sympatycznymi, są dzieci. Jedynie one nie wypełniają w tym świecie swoich wakacyjnych obowiązków. Pan Ilo nie wywołuje u nich zdziwienia. Jest ich bratem, zawsze do ich dyspozycji. Nie zdaje sobie sprawy, tak jak i one, że zabawy należy się wstydzić, nieświadomy hierarchii przyjemności. Jeśli na balu maskowym jest tylko jeden tancerz, to oczywiście jest nim pan Ilo, spokojny, obojętny na pustkę, która go otacza. Ten piękny opis pana Ilo jako anioła, jako dziecka, trafia w sedno, więc najchętniej bym was z nim zostawił, ale jednak warto go jeszcze pociągnąć i dodać jeszcze jedną barwę do tego portretu Jacques'a Tatiego. Barwę troszkę ciemniejszą, ale jakże ludzką. Bo oczywiście z latami poznawaliśmy biografię Tatiego coraz to lepiej i jednym z takich kluczowych, na pewno też trudnych momentów był rok 2010. To właśnie wtedy wchodził na ekrany film Sylwana Chometa, film animowany pod tytułem Iluzjonista, oparty na jednym z niezrealizowanych scenariuszy Jacques'a Tati. I to wtedy, głównie na przestrzeni strony internetowej Rogera Eberta, mojego mentora, wybitnego krytyka filmowego z Chicago, o którym zrealizowałem oddzielny odcinek Spoilermastera, na tej stronie pojawił się taki bardzo długi list otwarty wnuka Jacques'a Tatiego. Ten wnuk nazywał się Richard McDonald. List bardzo długi, bardzo osobisty, bardzo też szczery i dla mnie wiarygodny, opisujący ciemną kartę z życia Jacques'a Tati, przy czym nie opisujący jej w kluczu wykluczającym odkupienie, tak to bym opisał, bo autor tego listu, mimo głębokiego zranienia, jednocześnie pisze o wielkości sztuki Tatiego i o tym, jaką wielką rolę odegrała ona także w jego życiu. Mianowicie w latach 40. Tati miał nieślubną córkę. Nieślubną córkę z kobietą pochodzenia czeskiego, wtedy byśmy powiedzieli czechosłowackiego, której to córki się wyparł. Głównie pod naciskiem swojej bardzo konwencjonalnej siostry, która no, w ramach tego społeczeństwa, oni pochodzili z tej wyższej jednak burżuazji francuskiej, nieślubne dziecko było czymś nie do przyjęcia i rzeczywiście Tati utracił kontakt z tą córką i poczucie winy z tym związane gryzło go przez resztę życia. Iluzjonista, jeśli pamiętacie ten film, jest wciąż dostępny, i bardzo dobry, to jest opowieść o relacji, no właśnie, mężczyzny i małej dziewczynki. Dla niej on jest czarodziejem, on bardzo się boi tego momentu, kiedy ona zrozumie, że jego sztuczki są tym właśnie tylko sztuczkami. I jeżeli będziemy o tym pamiętać, o tym, że Tati, który oczywiście później miał jeszcze dwójkę dzieci, Sophie i Pierre'a, którzy zresztą stali się z czasem i kustoszami jego pamięci, ale także współtwórcami jego filmów. Sophie po latach zmontowała cudowny dokument piłkarski, Forza Bastia, który wcześniej nakręcił Tati. Ale także te dzieci oczywiście były blisko z ojcem, natomiast tamta córka była od ojca odcięta. I jej syn, czyli rzeczony autor tego długiego listu na stronę Iberta, pisze o tym i przy okazji dokonuje pełnej egzegezy, takiej lektury filmów Tatiego poprzez ten wątek, to znaczy poprzez poczucie winy i taką chęć odpracowania tej winy, czy odkupienia jej właśnie na przestrzeni sztuki, bo zwróćcie uwagę, jeśli przyłożymy do oka to szkiełko, to nagle filmy układają się w sposób niebywale przejmujący. Mój wujaszek, o czym jest filmem? O tym, że syn jest oddzielony od ojca, ponieważ Gérard jest oddzielony od swojego ojca, który jest zajęty pracą w wielkiej fabryce i dopiero na końcu, kiedy dobry wujek Ilo usuwa się w cień, Gérard podaje rękę swojemu ojcu i po raz pierwszy będą kumplami. Więc jest to taka fantazja tak naprawdę o powrocie dziecka do rodzica i rodzica do dziecka. Jak możemy spojrzeć na Playtime? Zwróćcie uwagę, relacja pana Ilo i tej Amerykanki Barbary, która się przewija przez cały film, to jest taka relacja dwóch osób, które nie mogą się spotkać, które już mają się spotkać, widzą się z daleka, machają do siebie, natomiast tego spotkania nie ma, a jedyne spotkanie to jest przy pożegnaniu, kiedy to Ilo wręcza jej ów bukiecik konwali i ona już zapamięta go dzięki temu bukiecikowi. Też jest sugestia, że ona będzie patrzyła inaczej na rzeczywistość dzięki temu bukiecikowi. I kto wie, czy to nie jest jakiś list w butelce do tej córki, też przeniknięty jakimś wstydem, jakimś poczuciem porażki. Autor tego listu idzie tak daleko i wydaje mi się to wiarygodne, że odczytuje także postać pani Arpel, czyli siostry pana Ilo, zwróćcie uwagę, jako dość jawną krytykę siostry samego Tatiego. Tej właśnie siostry, która postawiła na ową mieszczańską moralność i powiedziała, że musisz się tego dziecka wyprzeć. To właśnie siostra pana Ilo chce go swatać z bardzo chłodną i taką dosyć niesympatyczną sąsiadką państwa Arpel, podczas kiedy sam pan Ilo wyraźnie czuje miętę do bardziej przyziemnej kobiety, która pojawia się na imprezie u państwa Arpel i nawet tam pan Ilo opowiada jej jakieś świńskie dowcipy. Nie słyszymy ich, co prawda, ale ona na nie reaguje. A zatem przez całą tę twórczość taki wątek się przewija, wątek przyjaźni z młodą kobietą, podkreślam przyjaźni, nie romantycznej miłości. W filmie Pan Ilo wśród samochodów jest też bardzo ważny, a właściwie pełnometrażowa twórczość Tatiego zaczyna się i kończy obrazami dzieci, ponieważ Dzień Świąteczny zaczyna się od przyjazdu karuzeli na wieś francuską i od tego chłopczyka, który biegnie za wozem, na którym są umieszczone karuzelowe konie. Te konie wydają się wyrywać do tego chłopca, a on biegnie za nimi. Oto zabawa, obraz najbardziej niewinny, najbardziej rozczulający. I twórczość Tatiego kończy się także obrazem dziecięcej zabawy, ponieważ film telewizyjny zrealizowany dla szwedzkiej telewizji pod tytułem Parada z roku 78 kończy się w momencie, kiedy kończy się filmowany tu na wideo spektakl cyrkowy i kiedy dwójka dzieciaków, które trochę się nudziły w trakcie tego spektaklu, a potem trochę się ekscytowały, chłopczyk i dziewczynka, wychodzą już na pustą arenę i zaczynają bawić się rekwizytami, przewracają te rekwizyty, rozlewają farbki, malują palcami, bawią się, przejmują scenerię, przejmują scenografię. Zaczyna się prawdziwa innowacja, zaczyna się nauka żonglowania. To jest to, co Tati cenił najbardziej. Ciągłe otwieranie oczu, ciągłe chłonięcie rzeczywistości niewinnymi oczyma, a jednocześnie znowu pokazuje on dzieci. I ta postać dziecka, którym, jak sam Bazin stwierdził, w pewien sposób był także on sam, pan Ilo, zapewne także sam Jacques Tati, jest kluczową, filozoficzną wręcz figurą tego kina. Tati powiedział, że Playtime jest filmem, który tak naprawdę zaczyna się w momencie, w którym ty, widzu, wychodzisz z kina, ponieważ od ciebie zależy, czy od tego momentu będziesz patrzył inaczej na swoją rzeczywistość. W innym momencie powiedział, że Playtime to jest film o każdym człowieku z osobna. To jest film, który ma sprawić, że zaczniesz obserwować ludzi dookoła siebie, że dostrzeżesz hydraulika, który przychodzi naprawić ci kran, że przyjrzysz się kelnerowi, który podaje ci posiłek, że zrozumiesz, że w każdym z tych ludzi drzemie osobna indywidualność, że kelner wyłaniający się z okienka kuchennego może nagle się objawić nawet samym Napoleonem. W jednym z wywiadów Tati podsumował całą swoją twórczość i powiedział, gdybym miał sprowadzić ją do jednego zdania, brzmiałoby ono tak. Otwórzcie oczy, obserwujcie, patrzcie. Jeden ze współpracowników Tatiego był przy jego śmierci w szpitalu. Wierzyć tej anegdocie czy nie wierzyć, nie wiem. Ale powiedział tak, że Tati, który był już wtedy bardzo rozgoryczony, bardzo, także prześladowały go te demony związane z odrzuceniem swojego dziecka w młodości, powiedział do osób zgromadzonych przy jego łóżku i podobno to były jego ostatnie słowa, tutaj idę za tą relacją, bo nie mam innej, konkurencyjnej, ale czasami nawet mit może z powodzeniem przewyższyć prawdę. Podobno jego ostatnie słowa brzmiały tak, na tym szpitalnym łóżku. Wydaje mi się, że jedna z pielęgniarek ma romans z jednym z pielęgniarzy. I o czym to świadczy? O tym, że leżąc w tym łóżku, dogorywając, wciąż obserwował, patrzył, śledził język ciał, śledził spojrzenia. Ustawiał się pod kątem, który pozwalał mu na lepsze zrozumienie rzeczywistości. Ja życzę wam, żebyście do tych filmów, wracali. Nadają się do tego, jak mało która twórczość tak obfituje w szczegóły, w detale, w rzeczy, które jak rodzynki w cieście Tati tam poukrywał. I mogę sam zaświadczyć o tym, że obcuję z tą twórczością już od niemal 30 lat i za każdym razem jest to dla mnie trochę inne przeżycie. Więc mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Dziękuję raz jeszcze festiwalowi MBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Dziękuję serdecznie panu Józefowi Gębskiemu. I cóż, bawcie się dobrze w Tativille, w świecie Jacques'a Tatiego i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. A my usłyszymy się w kolejnym odcinku już za tydzień.